Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze-Dziewica. Witamy Państwa w wieczornych rozmowach niedokończonych. Temat Polska między Rosją a Niemcami. Pan profesor doktor habilitowany Grzegorz Kucharczyk z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk jest naszym gościem. Panie profesorze, witam w drugiej części. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówiliśmy w pierwszej głównie o tym aspekcie historycznym. Teraz będziemy chcieli zrobić syntezę, o co Pana poproszę, panie profesorze. Miejsce Polski między Rosją a Niemcami. Poprosiłem pana profesora o takie wprowadzenie, o wykład skondensowaną formę, a następnie będą państwo mieli okazję do tego, żeby dopytać, zadać pytania, podzielić się refleksją. Zatem, panie profesorze, bardzo proszę.
Bardzo dziękuję. Temat naszej audycji dotyczy właściwie najważniejszego czynnika, który przez ponad 200 lat determinował i determinuje w dalszym ciągu kształt polskiej polityki zagranicznej, bo gdzieś od połowy XVIII wieku to położenie Polski, wtedy Rzeczypospolitej jeszcze wielonarodowej, między Niemcami a Rosją, czy w tamtych realiach między Prusami a Rosją, było rzeczywistością, która właściwie od początku rzutowała na sytuację polską na arenie międzynarodowej i rzutowała przede wszystkim w sensie jak najbardziej negatywnym. Porozumienie, ścisłe porozumienie między Berlinem a Petersburgiem, ówczesną stolicą Imperium Rosyjskiego, było w dużej mierze czynnikiem, który stał za inicjatywą rozbiorów Polski pod koniec XVIII wieku, jak i potem przez cały XIX wiek ścisły sojusz, wsparty także z więzami dynastycznymi między państwem Hohenzollernów, czyli Prusami, a potem Rzeszą Niemiecką, a Imperium Rosyjskim, Romanowych, wspierało, czy było tym właśnie kamieniem rzuconym na grób Polski przez cały XIX wiek, aż do wybuchu I wojny światowej. I oto to jest taka podstawowa rzeczywistość historyczna, jeżeli rozmawiamy o położeniu Polski między Niemcami a Rosją, że trzeba o tym ciągle pamiętać. Właściwie od zawarcia przez Fryderyka II i carycę Katarzynę II w 1763 roku formalnego sojuszu prusko-rosyjskiego aż do 1914 roku, do wybuchu wojny między Rzeszą Niemiecką a Rosją carską, która otwierała dalszy ciąg tego eskalacji konfliktu, który znamy jako I wojnę światową, to przez cały ten czas te relacje między tymi dwoma mocarstwami były jak najbardziej poprawne, a nawet można powiedzieć przyjacielskie. I tutaj rzeczywiście ta zgoda nastąpiła na gruzach Rzeczypospolitej, ponieważ bez porozumienia tych dwóch mocarstw do rozbiorów by nie doszło. Oczywiście trzeba pamiętać także o tym czynniku, który jest, no można powiedzieć, też podstawowy, jakim jest polityka polska, czy zachowania samych Polaków wobec tej rzeczywistości, jaką jest takie, a nie inne sąsiedztwo, takie, a nie inne położenie nasze geopolityczne, czyli te warunki geograficzne, które rzutują na politykę, bo było rzeczywiście tak, że w okresie XVIII wieku dochodziło do wojen, czy wojny prusko-rosyjskiej, chociażby wojna siedmioletnia w latach 1756-1763, jeszcze przed tą erą przyjaźni prusko-rosyjskiej, ale Rzeczpospolita pogrążona w zastoju, czy w takiej niemocy politycznej, czego symbolem było przecież liberum veto, nie była w stanie wykorzystać tego faktu, prawda? Przez nasze terytorium za to przechodziły wojska, czy to pruskie, czy rosyjskie, które zdążały na front śląski, czy na front pomorski, żeby walczyć z Prusami. I tego nie mogliśmy, tego faktu, tego konfliktu między Prusami a Rosją wykorzystać. Mało tego, on był właśnie dowodem na pewną słabość Rzeczypospolitej, że byliśmy traktowani, jak wówczas mówiono, jako karczma przydrożna, gdzie różne armie sobie maszerują wzdłuż i wszerz. Potem, kiedy, można powiedzieć, sytuacja powtarza się po wielu latach, kiedy znowu dochodzi do konfliktu między Berlinem a Petersburgiem, czyli mowa tutaj o I wojnie światowej w 1914 roku, tą sytuację, tą szansę geopolityczną byliśmy w stanie wykorzystać, ponieważ byliśmy jako naród przygotowani także przez szkołę takiej, można powiedzieć, nowoczesnej polityki, nowoczesnego myślenia politycznego, przygotowani do wykorzystania tej szansy, jakim był konflikt właśnie naszych śmiertelnych wrogów. Bo w tej kategorii należy rozpatrywać zarówno Rosję carską, jak i Prusy, czy potem Rzeszę Niemiecką stworzoną przez Bismarcka, jako właśnie naszych wrogów. Wrogów w sensie politycznym, ale także przecież w sensie kulturowym. Bo to, co robił Bismarck w okresie Kulturkampfu, niszcząc Kościół katolicki, uderzając przez ustawy wywłaszczeniowe i przez komisję kolonizacyjną w polski stan posiadania ziemi, czy też germanizując szkoły i urzędy, dokładnie znajdował swoje zwierciadlane odbicie w tym, co w tym samym czasie robili władcy rosyjscy, też niszcząc Kościół katolicki na ziemiach polskich, nie tylko, przecież pamiętajmy, zabór rosyjski ograniczał się do kongresówki, niszcząc polską własność, czy też rusyfikując i szkolnictwo, urzędy i całą sferę publiczną, można powiedzieć. Zarówno Zamek Cesarski wybudowany, oddany do użytku w 1910 roku w Poznaniu, jak i cerkiew Aleksandra Newskiego w centrum Warszawy na Placu Saskim, oddana do użytku pod koniec XIX wieku, miały wizualizować, kto tu rządzi, kto rządzi naprawdę nad Wisłą i kto rządzi naprawdę nad Wartą. Sytuacja się zmienia w czasie I wojny światowej. Nowoczesny naród prowadzący nowoczesną politykę, a w każdym razie mający elity polityczne, które potrafiły sprostać tym wyzwaniom, ale także szansom, które się pojawiły, potrafił wykorzystać ten właśnie moment dziejowy, który pojawia się w sierpniu 1914 roku, kiedy ci dwaj główni śmiertelni wrogowie Polski się znaleźli w śmiertelnym dla nich konflikcie. I to było rzeczywiście, to radykalnie zmieniało koniunkturę polityczną dla Polski. Potem doszły oczywiście inne wydarzenia, w tym także destrukcja Rosji w wyniku kolejnych rewolucji. Natomiast to pierwsze, pierwsze wydarzenie, które uruchomiało cały ciąg, to właśnie to było ten konflikt niemiecko-rosyjski od sierpnia 1914 roku. Warto jeszcze przy tej okazji zwrócić uwagę i przypomnieć, że właśnie w przypadku I wojny światowej mamy także do czynienia z pewną nową strategią polityki niemieckiej wobec Polski, wobec Polaków, którą nazywamy strategią Mitteleuropy. Mitteleuropa w języku niemieckim oznacza Europę Środkową, ale to jest także tytuł książki Friedricha Naumana, niemieckiego autora, polityka, posła do Reichstagu, który opublikował właśnie książkę pod tym tytułem w 1915 roku. I to był projekt stworzenia dominacji politycznej, wojskowej, ale także ekonomicznej Niemiec w obszarze Europy Środkowej, którą on zakreślał pomiędzy Morzem Bałtyckim, Morzem Czarnym i Adriatyckim. No i tutaj najważniejszym, można powiedzieć, takim kluczowym obszarem były ziemie polskie i tutaj w tym kontekście Naumann wielokrotnie powracał do swojej myśli o konieczności zrewidowania przez władze niemieckie swojej dotychczasowej polityki wobec Polski, wobec Polaków, która była polityką germanizacji. Stwierdzał wprost, że to nie zdaje egzaminu, Polaków nie da się zgermanizować, trzeba odejść od tej polityki, tej, która zrodziła się w epoce bismarckowskiej i właśnie przejść do logiki Mitteleuropy. Czym ona miała być? W największym skrócie miała być zarzuceniem polityki germanizacji. Niech Polacy mają swoje urzędy, swoje sądy w języku polskim, swoje nawet uniwersytety, a nawet swoje państwo. Państwo, jak mówił Pufferstadt, państwo buforowe między Niemcami a Rosją, Ale istota problemu, czy istota rzeczy, istota strategii Mitteleuropy polegała na tym, że ten rozwój Polski miał mieć ściśle określone granice. Szklany sufit, który miał być zawieszony przez władze niemieckie i tylko one miały prawo, jak głosił ten projekt, wytyczania granic tego rozwoju. Tutaj, a nie więcej. Bo jak pisał Naumann, istotą Mitteleuropy polegało, jest dążenie do tego, żeby w regionie Europy Środkowej zapanował, cytuję jego dosłownie, niemiecki typ gospodarczy. To jest właśnie istota rzeczy. Rosja też była ważna, ale jak pisał, jako przede wszystkim baza surowcowa dla Niemiec i tego obszaru gospodarczego i politycznego, który w obszarze tych trzech mórz będzie pod kontrolą Berlina egzystował. No, można powiedzieć, warunki się zmieniły, zmieniła się Europa, zmieniła się Rosja i Niemcy, ale pewne takie wytyczne długofalowej polityki niemieckiej, także w kontekście układania relacji z Rosją i w tle także sprawa polska, ona jednak pozostaje trwała. Mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja do tego się odnieść w dalszej części audycji. Powstanie II Rzeczypospolitej w 1918 roku wywołało zarówno u naszego zachodniego sąsiada, jak i w Rosji, pogrążonej jeszcze w wojnie domowej wywołanej rewolucją bolszewicką, właściwie podobne reakcje. Zarówno elity niemieckie, zarówno te, które pochodziły z tego jeszcze z epoki upadającego cesarstwa Hohenzollernów, jak i elity tej nowej bolszewickiej Rosji, one dzieliły przekonanie, że państwo polskie, polska państwowość, która jesienią 1918 roku odrodziła się, jest czymś nienaturalnym, jest jakąś taką przeszkodą na drodze do realizacji niemieckich czy to bolszewickich dalekosiężnych planów czy strategii politycznych. Przez całe dwudziestolecie, nie tylko w okresie panowania Hitlera w Niemczech, ale także w okresie demokratycznych Niemiec, czyli w okresie Republiki Weimarskiej, która istniała w latach 1919-1933, panował wśród niemieckich elit politycznych pełen konsensus co do tego, że Niemcy zostały skrzywdzone przez postanowienia Traktatu Wersalskiego, podpisanego 28 czerwca 1919 roku. A ta największa krzywda, która Niemcy spotkała po 1919 roku, to jest kształt i przebieg granic Niemiec na wschodzie, czyli granicy polsko-niemieckiej. Krótko mówiąc, jako wielką krzywdę dla Niemiec elity polityczne niemieckie widziały sam fakt istnienia niepodległego państwa polskiego, w skład którego weszły ziemie, no nie wszystkie, ale w większości ziemie zaboru pruskiego, dawnego. I to zostało odebrane, podkreślmy to, przez wszystkie odcienie spektrum politycznego w Niemczech, jako coś krzywdzącego, coś, co należy, można powiedzieć, zlikwidować, jak szybko to się da, tym bardziej, że panowało też powszechne przekonanie, że jest to, czyli państwo polskie, twór nietrwały. Mówiono powszechnie o Polsce jako państwie sezonowym. I tak mówili zarówno socjaldemokraci, tak mówili liberałowie różnych odcieni, nacjonaliści, konserwatyści, narodowi socjaliści byli właściwie pod tym względem niczym nie wyróżniali się na tle innych partii demokratycznych Niemiec. O tym trzeba pamiętać, proszę Państwa, że dojście do władzy Hitlera w styczniu 1933 roku pod tym względem nie było jakąś cezurą, ponieważ najbardziej antypolską politykę na przykład w latach 20. prowadził liberalny skądinąd polityk Gustav Stresemann, kanclerz Rzeszy i minister spraw zagranicznych, który zresztą jest laureatem pokojowej Nagrody Nobla z 1925 roku, którą dostał wespół z ministrem spraw zagranicznych Francji Aristidem Briandem za pakt w Locarno. Locarno to był pakt, w którym Niemcy zgadzały się, że tak powiem, w jakimś sensie robiąc ukłon w stronę Francji i Wielkiej Brytanii, zgadzały się na potwierdzenie tego, że ich granice na zachodzie, czyli granice z Francją i z Belgią, są nienaruszalne, czyli akceptują na przykład powrót Alzacji do Taryngii do Francji po pierwszej wojnie, natomiast było głuche milczenie na temat wschodnich granic Polski. I tutaj oczywiście to było jedno z wielkich zwycięstw Gustawa Stresemanna, bynajmniej nie służące wzmocnieniu pokoju na starym kontynencie, a zwłaszcza w naszym regionie Europy. A jednocześnie Stresemann przecież kontynuował politykę zbliżania Niemiec z Rosją bolszewicką, które to zbliżenie miało od początku tło zdecydowanie antypolskie. No, trzeba wyjść przede wszystkim od czy przypomnienia konstatacji takiej też powszechnie znanej, że nie byłoby reżimu bolszewickiego w Rosji, gdyby nie bardzo szeroko zakrojona i taka efektywna, skuteczna pomoc niemiecka, jeszcze Niemiec cesarskich, pomoc finansowa, infrastrukturalna, polityczna i nawet transportowa, chociażby ten słynny zaplombowany wagon z Leninem, który jechał ze Szwajcarii przez Niemcy w trybie ekspresowym. Więc nie byłoby tej rewolucji bolszewickiej i jej przetrwania w newralgicznych miesiącach, tych pierwszych miesiącach po przewrocie bolszewickim, gdyby nie właśnie ta pomoc ze strony Berlina. Te zastrzyki, kolejne zastrzyki pomocy gospodarczej, które pozwoliły rządowi Lenina i Trockiego przetrwać ten najgorszy moment jeszcze przed okrzepnięciem i w czasie wojny domowej. Potem w okresie chociażby apogeum Marszu Bolszewików na Warszawę w 1920 roku dochodzi do tajnych kontaktów między władzami Rosji bolszewickiej a przedstawicielami państwa niemieckiego, chociażby dowództwem Reichswehry, czyli armii niemieckiej ówczesnej, w których poufnie dogadywano się, że w razie zdobycia przez bolszewików Warszawy dojdzie do faktycznej reaktywacji granicy niemiecko-rosyjskiej z 1914 roku, czyli państwo polskie zniknie po raz kolejny z map Europy. I tutaj bynajmniej nie było ze strony władz niemieckich specjalnych oporów, żeby dogadywać się z bolszewikami, o których powszechnie wiadomo, że ręce mają unurzane we krwi aż po łokcie, więc można powiedzieć, ten imperatyw działania wspólnego na rzecz wykończenia Polski był bardzo silny. To sformułowanie wykończenie Polski pochodzi z kolei od kanclerza Józefa Wirta, kanclerza Niemiec, który w ten sposób komentował fakt zawarcia układu niemiecko-rosyjskiego z Rapallo z 1922 roku. To był formalnie układ o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych między Niemcami a Rosją bolszewicką. Natomiast jak zawsze w tego typu przypadkach, zwłaszcza w relacjach niemiecko-rosyjski w kontekście zagrożenia dla Polski, to był tylko eufemizm, który miał przykryć rzeczywistą wagę tego układu, która była zdecydowanie wymierzona przeciwko Polsce. I w ten sposób ten cel tego układu w Rapallo opisywał kanclerz Wirt w takim liście do swojego ambasadora w Moskwie, w którym właśnie wprost pisał, że chodzi o wykończenie Polski dosłownie. Potem wspomniany Gustaw Stresemann, polityk liberalny, zasłużony dla pokoju w Europie, jeżeli by patrzeć na listę laureatów pokojowej Nagrody Nobla, on zawiera tak zwany traktat berliński z 1926 roku ze Stalinem, już wtedy rządzi Stalin, po śmierci Lenina w 1924 roku. I to jest, można powiedzieć, przeniesienie relacji niemiecko-sowieckich na wyższy poziom w porównaniu z tym z 1922, bo tutaj już mamy do czynienia na przykład z regularną współpracą wojskową między tymi dwoma krajami. Chodzi o to, że na poligonach w głębi Rosji, poligonach więc niedostępnych dla inspektorów z Wielkiej Brytanii czy z Francji, którzy by monitorowali restrykcje narzucone armii niemieckiej w wyniku traktatu wersalskiego, tam właśnie na tych poligonach Niemcy spokojnie nie niepokojeni przez postronnych obserwatorów rozwijali broń pancerną, Luftwaffe, broń chemiczną, a więc wszystkie rodzaje broni, które albo były zakazane przez traktat wersalski dla nich, albo objęte surowymi restrykcjami. Dojście Hitlera do władzy w 1933 roku ono było z jednej strony w jakimś sensie zamrażało tą kooperację między Niemcami a Rosją sowiecką. Hitlerowi chodzi przede wszystkim o konsolidację swojej władzy w samych Niemczech i dlatego też godzi się nawet na gesty pod adresem Polski, takie jak chociażby deklaracja międzyrządowo polsko-niemiecka o niestosowaniu przemocy we wzajemnych relacjach, błędnie niekiedy nazywana paktem o nieagresji, to była deklaracja ze stycznia 1934 roku, ale to wszystko było podporządkowane nie bynajmniej jakiejś nagłemu przypływowi uczuć Hitlera wobec Polski, tylko konieczności pewnego załatwiania spraw według pewnego porządku, to znaczy najpierw skonsolidowanie swojej władzy w ramach NSDAP, potem skonsolidowania władzy NSDAP w obrębie Niemiec, a potem przystąpienie do programu remilitaryzacji, co się stało w 1935 roku i wreszcie pierwsze efekty w postaci remilitaryzacji nad Renii w 1936 roku. Wszystko metodycznie po kolei. I tak to było także w tym przypadku polityki państwa niemieckiego po 1933 roku, bo też tutaj uwaga pewna porządkowa i terminologiczna. Państwo niemieckie, proszę Państwa, bynajmniej nie zniknęło 30 stycznia 1933 roku z chwilą objęcia władzy przez Hitlera, ani też nie zniknęło 1 września 1939 roku, tylko istniało w tym kształcie aż do maja 1945 roku. To było państwo niemieckie. Państwo niemieckie, które chociażby w czasie II wojny światowej jego agendy zarządzały obozami zagłady w Sobiborze, w Treblince, w Bełżcu, w Auschwitz. To było państwo niemieckie. Z państwem niemieckim Polska toczyła wojnę od 1 września 1939 roku, nie z nazistami, tylko z państwem niemieckim. Okupacja w Polsce była okupacją niemiecką, wykonywaną przez agendy państwa niemieckiego, przez armię niemiecką i inne służby uzbrojone przez państwo niemieckie, a nie przez jakieś prywatne, partyjne przedsięwzięcie nazistów. To było wszystko polityka państwa niemieckiego. Tak gwoli pewnego uporządkowania spraw. Niedawno wczoraj mieliśmy rocznicę tragicznego 17 września 1939 roku. To była data, która jest właśnie kulminacją pewnego ciągu wydarzeń, które, jak wiemy, w bezpośrednim takim chronologicznym sąsiedztwie rozpoczęły się, czy tym najważniejszym, to jest oczywiście 23 sierpnia 1939 roku i pakt Ribbentrop-Mołotow, w rzeczywistości pakt Hitler-Stalin, też dla niepoznaki nazwany paktem o nieagresji, ale jak wiadomo najważniejszy był ten tak zwany tajny protokół, który opisywał tak zwane rozgraniczenie stref wpływów między Niemcami a Rosją w obszarze Europy Środkowej, co w praktyce oznaczało czwarty rozbiór Polski i także zniknięcie państw nadbałtyckich, de facto też utratę niepodległości przez Rumunię. I to była też kulminacja pewnego właśnie tego starania się dyplomacji niemieckiej, ale także oczywiście sowieckiej, o to ponowne nawiązanie ciepłych relacji, tych przyjaznych relacji między tymi dwoma państwami, tak aby zlikwidować tą przeszkodę. Dla Niemców niepodległa II Rzeczpospolita była państwem sezonowym, czymś nienaturalnym, czymś, co powstało ze szkodą dla Niemców, a z drugiej strony, tak jak pisał Stalin jeszcze jako komisarz do spraw narodowości w Radzie Komisarzy Ludowych, czyli w rządzie bolszewickim w listopadzie 18 roku, że Polska to jest takie przepierzenie, taka ścianka, która oddziela rewolucję rosyjską od Zachodu, którą trzeba tą ściankę usunąć, ponieważ jest to nienaturalna przeszkoda, a przecież jak wiadomo, rewolucja jest parowozem dziejów, a więc trzeba zgodnie z obiektywnymi prawami dziejowymi tą przeszkodę w postaci niepodległej Polski usunąć. Przypomnę, że w tym samym czasie propaganda bolszewicka oczywiście operowała na użytek naiwnych odbiorców na Zachodzie czy też w Polsce z takim argumentem, że przecież rząd bolszewicki ogłosił dekret o prawie narodów Rosji, wszystkich narodów dawnej Rosji do tworzenia własnych niepodległych państw. No ale jak wiadomo, mądrość etapu rządzi się swoją logiką. W tym przypadku chodziło o to, żeby tą przegrodę w postaci Polski usunąć. Ostatecznie dzieje się to etapami. Pierwszy zaczyna się 1 września 1939 roku, drugi zaczyna się 17 września 1939 roku. Akcja ściśle skoordynowana. To nawet widać w tym, co działo się w tym obszarze, nazwijmy to, pewnych zachowań propagandowych. Dokładnie zarówno Sowieci, jak i Niemcy uzasadniali swoje działanie na rzecz zniszczenia państwa polskiego w ten sam sposób. Kiedy Armia Polska toczyła już wojnę z Niemcami, a więc 8 września 1939 roku doszło do takiego spotkania Stalina z Georgiem Dimitrowem. Georgij Dimitrow to był funkcjonariusz Kominternu, czyli międzynarodówki komunistycznej, bułgarski komunista, wyznaczony przez Stalina do dyrygowania międzynarodowym ruchem komunistycznym. I tam Stalin mu dał jasne wytyczne, jak międzynarodowy ruch robotniczy, czyli Komintern, ma zachowywać się wobec agresji Niemiec na Polskę. Przede wszystkim żadna agresja. No bo Polska to jest według Stalina kolejne państwo faszystowskie, dosłownie tak, które uciska Ukraińców i Białorusinów. Więc, jak dalej kontynuował w tej rozmowie Stalin, zniknięcie Polski obiektywnie będzie korzystne, ponieważ zniknie jedno z państw faszystowskich. I w związku z tym tego samego dnia, 8 września 1939 roku, Komitet Wykonawczy Kominternu, więc Międzynarodówki Komunistycznej, opublikował dyrektywę, która brzmiała mniej więcej, że także międzynarodowy ruch robotniczy nie może poprzeć w tej wojnie Polski, ponieważ Polska jest rządzona przez rząd faszystowski, który uciska mniejszości narodowe. 14 września 1939 roku na łamach Prawdy, głównego dziennika partii bolszewickiej, no, można powiedzieć, gdzie zamieszczano artykuły, które opisywały oficjalną politykę sowiecką, Andrzej Żdanow, ówczesny szef propagandy sowieckiej, a więc człowiek do specjalnych poruczeń wysyłany przez Stalina, napisał artykuł, w którym stwierdzono, że państwo polskie faktycznie przestało istnieć. Przypominam, artykuł ukazuje się 14 września 1939 roku i w tym samym artykule Żdanow napisał, że polskie kresy, czyli województwa wschodniej Polski, są dosłownie administrowane na zasadzie kolonialnego wyzysku, gdzie pod uciskiem władz polskich żyją mniejszości narodowe, przede wszystkim Białorusini i Ukraińcy. Przypomnę, że dokładnie podobne frazy znalazły się w nocie, którą minister spraw zagranicznych Związku Sowieckiego próbował wręczyć naszemu ambasadorowi nocą w nocy z 16 na 17 września, gdzie argumentowano, że państwo polskie już nie istnieje, dlatego Armia Czerwona wchodzi w próżnię niejako. Więc ten grunt był już przygotowywany. I potem po wspólnym zniszczeniu państwa polskiego przez Niemcy i Związek Sowiecki argumentowano, wspólnicy tego działania argumentowali podobnie, bo Hitler, przemawiając 6 października 1939 roku przed Reichstagiem, parlamentem niemieckim, opisując, co właściwie się stało, to powiedział, że we wrześniu 1939 roku przestało istnieć państwo polskie, które nigdy nie powinno powstać, którego istnienie było wbrew historycznym, politycznym i gospodarczym prawom. Było dosłownie czymś nienaturalnym. Kilka tygodni potem, pod koniec października 1939 roku, Wiaczesław Mołotow, sowiecki minister spraw zagranicznych, na forum Rady Najwyższej Związku Sowieckiego mówił, że wreszcie przestał istnieć ten pokraczny bękart Traktatu Wersalskiego, jak nazywał państwo polskie. W jednym z pism Armii Czerwonej w tym samym czasie napisano, że przestało istnieć dosłownie szmaciane państwo polskie. W ten sposób jedni i drudzy opisywali swoje, właśnie jak to twierdzili, nie tylko zwycięstwo w sensie politycznym i wojskowym, ale też spełnienie właśnie tych naturalnych, obiektywnych praw, które usuwały z mapy Europy coś takiego nienaturalnego, jakim było niepodległe państwo polskie. I warto też pamiętać o tym, że jeżeli sięgamy poza historię, a popatrzymy na czasy nam współczesne, to taka logika, na przykład w interpretacji tego, czym był Pakt Ribbentrop-Mołotow i czym był na przykład 17 września 1939 roku, jest bardzo utrwalony w obecnej Rosji, gdzie właściwie jest traktowany Pakt Ribbentrop-Mołotow zgodnie ze stalinowską wykładnią propagandową tego opisującą to wydarzenie jako coś, co miało zabezpieczyć narody Związku Sowieckiego przed agresją Niemiec, a z drugiej strony pojawia się bardzo silnie ten motyw, że przecież państwo polskie uciskało mniejszości narodowe. To widać, ten wątek nawet pojawił się w słynnym przemówieniu wówczas premiera Putina, kiedy przybył tutaj na obchody 1 września w 2009 roku, prawda, do Sopotu, tam słynne tête-à-tête z premierem Tuskiem, ale wcześniej było przemówienie, gdzie bardzo mocno to wybrzmiało. W zeszłym roku bodajże prezydent Putin stwierdził, że Pakt Ribbentrop-Mołotow, Polska dostała to, na co zasłużyła. Przecież wcześniej, rok wcześniej, razem z Hitlerem dokonała rozbioru Czechosłowacji, jak tłumaczył Władimir Putin. Całkiem niedawno jeden z blogerów rosyjskich, który miał tą przypadłość, że chciał dążyć do prawdy, został skazany przez rosyjski sąd, ponieważ napisał, że Pakt Ribbentrop-Mołotow był sojuszem niemiecko-sowieckim, którego ofiarą padła Polska i państwa nadbałtyckie. I za te słowa, które my uważamy za przecież opis prawdy, został skazany. Tak to, o tym także trzeba pamiętać, mówiąc, jeżeli zajmujemy się tym kontekstem właśnie położenia Polski między Niemcami a Rosją. Kiedyś w 1937 roku polski bardzo obiecujący młody polityk, myśliciel polityczny Adolf Boheński napisał taką książkę pod tym samym tytułem, Między Niemcami a Rosją. Czyli to było 2 lata przed wybuchem wojny i on zastanawiał się nad pewnym scenariuszem wydarzeń politycznych, które właśnie w naszym regionie Europy, w tym newralgicznym regionie między Niemcami a Rosją, jak to może się potoczyć. Wskazywał, że dla Polski oczywiście to te relacje, znaczy im gorsze relacje między Niemcami a Rosją, tym dla Polski lepiej. Im więcej państw wokół naszych granic, tutaj myślę przede wszystkim w kontekście rozbicia od wewnątrz Związku Sowieckiego, tym lepiej. My żyjemy obecnie, jeżeli porównamy tę pewną projekcję, czy pewną analizę, którą w 1937 roku, której dokonywał Adolf Boheński, w jakim sensie żyjemy w sytuacji takiej geopolitycznej, którą możemy opisać właśnie jako pojawienie się wielu bytów politycznych na naszych granicach, zwłaszcza granicy wschodniej po zniknięciu Związku Sowieckiego. Warto przypomnieć, że w tym roku jest 25. rocznica tego szczęśliwego wydarzenia. Natomiast to oczywiście wymaga korekty, bo to, że za naszymi granicami jest Litwa, Ukraina, Białoruś i okręg kaliningradzki w żaden sposób aż tak wielce nie zwiększa naszego bezpieczeństwa, tym bardziej, że mamy do czynienia jednak także z pewnymi przewartościowaniami, jeżeli chodzi o politykę niemiecką. Krótko mówiąc, jeżeli obserwować te czasy współczesne po 1989 roku, a zwłaszcza te pierwsze lata XXI wieku, to mamy do czynienia niewątpliwie z jednej strony z renesansem polityki imperialnej, czy też neoimperialnej, której twarzą w Rosji jest Władimir Putin, prawda? To jego taka dyrektywa, o której on mówił, czy pewna taka porządkująca myśl, którą wyraził, że upadek Związku Sowieckiego to była jedna z największych geopolitycznych katastrof. dla nas, dla Polski, dla wielu innych narodów, to było jedno z najszczęśliwszych wydarzeń. Z punktu widzenia Władimira Putina to jest jedna z najgorszych, największych katastrof geopolitycznych. A z drugiej strony mamy do czynienia z systematycznym wzrostem roli Niemiec w Europie. W Europie rozumianej także jako Unia Europejska. Ostatnie wydarzenia, takie chociażby jak Brexit, prawda, czyli wyjście już postanowione Wielkiej Brytanii ze struktur Unii Europejskiej, wydaje się tylko wzmacniać tą pozycję Republiki Federalnej Niemiec w strukturach Unii Europejskiej, zwłaszcza, że można powiedzieć ten tandem niemiecko-francuski, który do tej pory był traktowany powszechnie jako, można powiedzieć, ten rdzeń Unii Europejskiej, w tym tandemie, można powiedzieć, pedałuje już tylko jeden tak naprawdę, to znaczy Niemcy. Chociażby wszystkie wskaźniki, które opisują siłę gospodarki Niemiec czy Francji w ostatnich latach, zwłaszcza po tak zwanym kryzysie finansowym 2008 roku, pokazują, że Niemcy, to Niemcy dyktują tak naprawdę nie tylko Grecji, czy nie tylko Włochom, czy innym słabszym krajom z tak zwanego południa Europy, ale także właśnie temu francuskiemu partnerowi coraz bardziej warunki. To obecnie w Niemczech coraz więcej pojawia się publikacji pisanych przez renomowanych politologów i historyków, które w tytule mają takie sformułowanie Macht der Mitte, czyli potęga środka, czyli potęga w środku, o Niemczech, o zadaniach polityki niemieckiej, która powinna przejąć przywództwo w Unii Europejskiej ze wszystkimi tego konsekwencjami. O tym coraz wyraźniej pisze się w Niemczech, bynajmniej nie w jakichś niszowych czasopismach, tylko poważne książki wydawane przez poważnych historyków czy politologów o tym mówią wprost. A więc to jest rzeczywistość, jeżeli mówimy o Polsce między Niemcami a Rosją, no to mówimy o Polsce, która można powiedzieć w ostatnich latach marnowała to dobro, które jest, zwłaszcza w kontekście relacji Polski z Niemcami i Rosją, zawsze bardzo ważne i często byliśmy w deficycie tego dobra, czyli czas. Wykorzystanie dobrej koniunktury. Nie będzie tu wielkim odkryciem, jeżeli powiem, że przecież ostatnie 8 lat to było pod tym względem czas zmarnowany całkowicie. Prawda? I tutaj rzeczywiście mamy do czynienia z tym taką bardzo dynamicznie zmieniającą się sytuacją polityczną na naszym kontynencie. Natomiast jedno wyraźnie się rysuje, to znaczy wzrost pozycji Rosji, wzrost pozycji Niemiec i kooperacja między tymi państwami. Dość wspomnieć chociażby i Nord Stream 1 i jego drugą wersję, którą mimo różnych przeszkód obie strony starają się forsować. To jest rzeczywiście istota rzeczy, o której musimy pamiętać. To znaczy przy zmieniających się warunkach ogólnych, zmieniających się także społeczeństwach, zarówno Rosji, jak i Niemiec, ale pewne cele właśnie, które w tym obszarze geopolitycznym te państwa starają się realizować, one pozostają te same. Jeżeli przyłożymy do dzisiejszej naszej rzeczywistości wskazania strategii, którą opisuje się tak zwaną Mitteleuropę w czasie I wojny światowej, a więc żadnej gwałtownej germanizacji, żadnych gwałtownych antypolskich ruchów w rozumieniu eksterminacji elit, tak jak to robiła Rzesza Niemiecka w czasie panowania Hitlera, który, można powiedzieć, był jak najdalszy od Mitteleuropy, bo on chciał realizować swoją wizję przestrzeni życiowej Niemiec na wschodzie z fizyczną, totalną eksterminacją narodu polskiego. To i z tym dążeniem do dominacji niemieckiego typu gospodarczego, chociażby w mediach, jeżeli popatrzymy na strukturę własnościową w mediach, zwłaszcza na tak zwanych dawnych ziemiach zachodnich w Polsce, to mamy do czynienia z pewnym pewną repliką tego, czy albo nawet wprost próbą wcielenia w życie tego właśnie projektu, który zakładał właśnie ten ograniczony rozwój. To znaczy Polacy mogą się rozwijać, mogą istnieć, mogą mieć nawet swoje własne państwo, ale my wiemy, my wytyczamy granice tego rozwoju. To znaczy my wiemy na przykład, że stocznie w Szczecinie są nierentowne, natomiast stocznie w Roztoku czy w Wismarzu to już jest inna kalkulacja ekonomiczna, prawda? Więc tutaj są pewne takie stałe punkty, których musimy mieć świadomi. My wiemy, że próba aktywizacji polskiej polityki zagranicznej, próbując się wcielić w pewne elity niemieckie, teraz mówię, my wiemy, że próba aktywizacji polskiej polityki zagranicznej po 2015 roku w obszarze Europy Środkowej, a więc znowu między Bałtykiem, Morzem Czarnym, a Adriatykiem, to jest bardzo niepomyślna z naszego niemieckiego punktu widzenia inicjatywa, więc będziemy ją starać się torpedować. Na razie krytykujemy to, wykorzystując różne inne tematy zastępcze typu Trybunał Konstytucyjny, albo wykorzystujemy problem imigrantów, stworzony zresztą przez samych siebie, żeby krytykować tą aktywizację polskiej polityki zagranicznej. Póki co jest to robione ustami przedstawicieli, czyli wysyła się na przykład pana Martina Schulza, żeby krytykował rząd polski, ale oczywiście mówi się, że to nie jest polityk niemiecki, tylko polityk europejski. Natomiast my jako rząd niemiecki przecież zachowujemy w tej sprawie pełne napięcia milczenie, można powiedzieć. Ale to są pewien ciąg wydarzeń, pewien ciąg decyzji, które układa się w jeden taki dość niepokojący obraz, to znaczy taki, że krótko mówiąc, czasu, jak widać, mamy coraz mniej i te relacje między Niemcami a Rosją, one są, że tak powiem, newralgiczne z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski, a z racji położenia Polski w tym regionie Europy, newralgiczne dla całego tego regionu Europy. I tutaj nie miejmy złudzeń, że można powiedzieć, będzie łatwo, bo łatwo nie będzie. To już teraz widać zarówno po tym, co robi Rosja Putina, jak i po tym, co robią Niemcy. Przy czym trzeba pamiętać, że to myślenie o tym, że musimy mieć z Rosją, my Niemcy, musimy mieć bardzo dobre i przyjacielskie, a w każdym razie oparte na tak zwanych rozsądnych podstawach relacje, to jest takie przekonanie, które jak popatrzymy na partie i stronnictwa polityczne we współczesnych Niemczech, jest bardzo dominujące. Zarówno w rządzącej CDU, jak i zwłaszcza w lewicy, typu socjaldemokracja, SPD czy też Zieloni, ale także ta nowa wschodząca siła polityczna w Niemczech, czyli alternatywa dla Niemiec, Alternative für Deutschland, chociaż mocno antyimigrancka, ale gdy chodzi o relacje z Rosją, jak najbardziej uważa, że trzeba unikać jakichkolwiek zadrażnień z Rosją putinowską, a wręcz odwrotnie rozwijać kooperację w kontekście gospodarczym, jakimkolwiek innym, więc tutaj bynajmniej nie ma oczekiwania z tej strony, że Republika Federalna Niemiec powinna podjąć jakieś kroki bardziej zdecydowane przeciwko putinowskiej Rosji. A więc jeżeli mówimy o Polsce między Niemcami a Rosją, no to wróćmy do tego pierwszego wyrazu, czyli Polska. Polska, która powinna, czy myśmy powinni przede wszystkim traktować wszystkie inne zabezpieczenia typu NATO, czy obecność w Unii Europejskiej, jakkolwiek to już jest bardzo chybotliwa przyszłość, jako dodatek do własnej polityki bezpieczeństwa, własnej dbania o bezpieczeństwo, bo wszystko inne powinno być w tej właściwej perspektywie, czyli pewnego dodatku do tej istoty rzeczy, jaką jest dbanie o przede wszystkim naszą własną armię, o jej własną siłę i generalnie o politykę, własną politykę bezpieczeństwa, bo wszystko inne wszystko inne w tym kontekście jest tylko dodatkiem. I tutaj oczywiście, jeżeli mowa o bezpieczeństwie, no to trzeba to rozumieć bardzo szeroko, nie tylko oczywiście jako militarne, ale także jako gospodarcze i także jako kulturowe. To jest, jeżeli popatrzymy chociażby, jak o te sfery bezpieczeństwa dbają właśnie zarówno władze rosyjskie, jak i władze niemieckie teraz współcześnie, chociażby w kwestii takiej na przykład strzeżenia hermetyczności rynku medialnego, gdy chodzi o współczesne Niemcy, w kontekście ewentualnej ekspansji zagranicznego kapitału na rynku prasowym, no to mamy do czynienia, jak porównamy to z rzeczywistością Polski po 89 roku, między jak zetknięcie nieba a ziemi. Prawda? To są zupełnie dwie inne rzeczywistości, czy też systematycznie prowadzona wielotorowo, wielopłaszczyznowo, nie szczędząc żadnych kosztów, polityka historyczna, zarówno niemiecka, jak i rosyjska. Proszę Państwa, jeżeli w Rosji, obecnie w Rosji, liczba godzin historii w szkołach powszechnych od państwowych, od podstawówki do etapu licealnego, to są przynajmniej 4 godziny historii. Jeżeli to porównamy z tym, co jest obecnie w Polsce, przy czym historia tam jest traktowana, proszę Państwa, o tym trzeba pamiętać, jako sprawa bezpieczeństwa narodowego. W doktrynie bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej sformułowanej w 2009 roku wpisano wprost, że każdy, kto neguje zdobycze historyczne, czy to Związku Sowieckiego, czy Rosji, będzie traktowane jako zagrożenie bezpieczeństwa narodowego. A te zdobycze to są na przykład właśnie tak zwana wyzwolicielska misja Armii Czerwonej w czasie II wojny światowej, to, że Rosja stalinowska była zawsze w obozie antyfaszystowskim, żeby nikt tu czasem nie przypominał, że w latach 39-41 był sojusz niemiecko-sowiecki. To wszystko jest teraz traktowane jako część ogólnej strategii bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. A więc sprawa bardzo poważna. Podobnie jak popatrzymy na to, jak wielopłaszczyznowo z nakładem wielu milionów euro realizowana jest polityka historyczna w obecnej Republice Federalnej Niemiec. No, wystarczy przejść się centrum Berlina, zobaczyć, jak rosną mury stawianego od podstaw, od fundamentów Zamku Królewskiego Hohenzollernów, Królów Pruskich, który został zniszczony ostatecznie w czasach NRD, gdzie postawiono halę ludową na jego miejsce. Halę ludową zburzono po zjednoczeniu Niemiec i teraz kosztem wielu dziesiątków milionów euro Zamek Królów Pruskich jest odbudowywany. W Demokratycznej Republice Federalnej Niemiec jest to czynione, no, można powiedzieć, nakładem bardzo poważnym. Podobnie jak w zaktualizowanej w czerwcu tego roku doktrynie bezpieczeństwa Republiki Federalnej Niemiec, opublikowana jako tak zwana Biała Księga o polityce bezpieczeństwa RFN, dostępna jest także w internecie, można to zweryfikować, jest zapis, jak gdyby, no, który mówi wprost, znaczy cały wywód jest taki, że nastają takie czasy, że wzrasta konieczność czy konieczność wzmocnienia Bundeswehry staje się bardzo paląca, także wzmocnienia kadrowego. A z drugiej strony jest pytanie, autorzy tej księgi zastanawiają się, jaki jest punkt odniesienia, gdy chodzi o morale współczesnej Bundeswehry. I tu się wskazuje na dwa ośrodki, na reformy pruskie z początku XIX wieku, czyli proszę Państwa Prusy, i tak zwany antyhitlerowski ruch oporu, czyli pułkownik Stauffenberg i inni. No, wiemy, że Stauffenberg i zamachowcy z 1944 roku wyobrażali sobie Polskę co najwyżej właśnie tak jak kiedyś Friedrich Naumann w 1915 roku, czyli gdzieś państewko w granicach mniej więcej kongresówki, całkowicie podporządkowane takie, można powiedzieć, kondominium, ewentualnie niemiecko-sowieckie, niemiecko-rosyjskie, ale w każdym razie żadnej niepodległej Polski. Prawda? I też miejmy tego świadomość, prawda? Że to nie jest dokument przygotowany przez jakieś gremium partyjne, tylko to jest dokument, czyli ta Biała Księga o doktrynie bezpieczeństwa Republiki Federalnej Niemiec, przygotowane i sygnowane przez Ministerstwo Obrony Republiki Federalnej Niemiec. A więc bardzo poważny dokument, który opisuje pewną strategię działań państwa niemieckiego. Nie są to dobre czasy, kiedy z jednej strony reaktywuje się w Rosji tradycję Piotra Wielkiego i Kutuzowa, a z drugiej strony reaktywuje się w Niemczech tradycję reformatorsko nastawionych generałów pruskich.
Dziękuję bardzo za to wprowadzenie. Pan profesor doktor habilitowany Grzegorz Kucharczyk z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk jest dzisiaj naszym gościem. Polska między Rosją a Niemcami to temat rozmów niedokończonych. Zapraszamy Państwa do rozmowy z naszym gościem. Numery 56 655 23 55 dla słuchaczy z Polski Północnej, 56 655 23 56 południa. Telefony w naszej rodzinie 536-600-100, 536-600-200, zagranica 048-56-655-23-33 lub 655-23-66. 21 minut po 22. Radio Maryja, proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam serdecznie ojca Dariusza i pana profesora i wszystkich słuchaczy. Tutaj Leszek z Wrocławia. Ja chciałbym... Po pierwsze,
trzeba wyłączyć radio, panie Leszku, teraz.
Tak, jest włączone. Po pierwsze, to muszę podziękować za piękne nuty szopanowskie ojcu, a panu profesorowi za znakomity wykład. No i w ogóle całemu Radiu Maryja, bo to jest jedyne radio w Polsce, które przedstawia takie ciekawe wykłady. Żadne inne radio nie przedstawia takich właśnie dłuższych wykładów. To jest jedyne radio w Polsce, a podejrzewam, że i w ogóle w Europie. Bo słucham też innych radiostacji zagranicznych. No więc, ale do tematu. Otóż pan profesor tutaj znakomicie pokazał ciągłość polityki zarówno niemieckiej, jak i rosyjskiej w stosunku do Polski, że bez względu na to, kto rządzi i w jakich czasach, prawda, w tych dwóch państwach, to jest taki stosunek tutaj do Polski, że jest to takie państwo jakiś nienormalny, dziwny jakiś twór, który właściwie, jeśli istnieje, no to tak może tymczasowo, ale w zasadzie to tutaj, to jest strefa wpływów zarówno Niemiec, jak i Rosji, prawda? No, jeśli można tak dokładnie biorąc, to zachodnia Polska, to jak gdyby utrwalone tak w mentalności Niemiec, że to właściwie to są ziemie niemieckie, no a ponieważ tak długo, prawda, te trwały zabory i w czasach, kiedy tworzyła się nowoczesna Europa, to państwo polskie przecież nie istniało, no więc zarówno w świadomości mieszkańców, prawda, naszego wschodniego wielkiego sąsiada również istnieje coś takiego, że, no, że tutaj właściwie to wschodnia Polska to była zawsze w zasadzie Rosja. No, najbardziej takim już dla nas może zabawny czy anegdotyczny fakt, że Polski nie traktowano poważnie i w zasadzie w czasach zaborów Rosja nas traktowała też jako jakiś taki, nie wiem, chyba element, który należy zrusyfikować i w ogóle tłumaczono wtedy Polakom, tutaj uczono ich, że zwycięstwo pod Wiedniem to tam zwyciężyli Kozacy. No to już tak anegdotycznie mówiąc. No ale tak na koniec chcę powiedzieć taką może ciekawostkę, że w zasadzie jak się zastanowić, skąd to się wzięło, że istnieje takie, no może nie jakieś wielkie, ale jednak i nie małe państwo polskie tutaj właśnie pomiędzy tymi dwoma wielkimi takimi naszymi sąsiadami, skąd się to wzięło, że właśnie takie państwo, taki naród tej wielkości przetrwał, bo jak popatrzymy na naszych sąsiadów w historii, to państwo czeskie również jeszcze tam chyba, jeśli dobrze pamiętam, do XIII czy XIV wieku, to było państwo rzeczywiście duże. Duże, można powiedzieć, nawet jak na Europę Środkową, dość potężne. Dopiero po tej słynnej bitwie na Morawskim Polu, gdzie tam czeski król Przemysł Otokar II przegrał, no to wtedy dopiero to państwo było już mniejsze i tak traciło na znaczeniu, aż wręcz w wieku XIX już język czeski był zagrożony wymarciem. No później oczywiście było nastąpiło to w XIX wieku odrodzenia narodowe. To samo przecież Słowianie zachodni, Słowianie połabscy na zachód od Polski, którzy od VII wieku za całe te wschodnie Niemcy zasiedlili i tam całe wschodnie Niemcy to właściwie był kraj Słowian, o czym mało kto teraz w zasadzie mówi czy pamięta. I ci Słowianie zresztą przetrwali aż do XIX wieku, no ale ponieważ właśnie nie utworzyli tego państwa jakiegoś wspólnego, silnego, no więc też zostali połknięci przez Niemcy. No i podobnie nasi inni sąsiedzi, prawda, no to nie stworzyli jakiegoś takiego większego państwa, jakiejś większej siły przeciwwagi dla tak dużych Niemiec czy tak dużej Rosji. No i dlaczego tak się stało, że właśnie ta Polska przetrwała? No chyba dzięki tej właśnie swojej polityce, którą prowadziła jakiejś takiej wolności, bo przecież często powtarzamy tutaj również w Radiu Maryja, że my mamy czym się pochlubić, naszą historią właśnie, że w czasach, kiedy były wojny religijne, czy jak długo w zachodniej, czy wschodniej Europie istniały państwa takie totalitarne, u nas już właściwie były początki demokracji, początki parlamentu. Mamy po prostu czym się pochwalić i ta polityka przecież tego, że my nie podbijaliśmy jakoś tak siłą tych sąsiadów, tylko stworzyliśmy duże państwo na zasadzie takiej dobrowolności, konfederacji, które to państwo prowadziło jakąś taką sensowną politykę kulturalną, potrafiło się bronić. No później niestety te zabory, no wiadomo, ale przez długi czas to państwo jakąś miało taką dość mądrą, sensowną politykę i dlatego tak przetrwało w takim dużym kształcie. Także to jest tutaj ważne, żeby pamiętać, że ta polska polityka była mądra, to nie było jakieś, tak jak nam tu doprawiają taką, prawda, twarz jakąś dziwną, nasi wschodni czy zachodni sąsiedzi i również do dzisiaj, bo choćby ten słynny serial, prawda, niemiecki, albo wypowiedzi pana Putina i tak dalej, że podobno Polska sama sobie winna, że wybuchła druga wojna światowa i tak dalej. Także i tutaj całe szczęście, że obecny rząd już wreszcie będzie prowadził jakąś normalną politykę historyczną, no bo bez tego się nie da. Jeżeli my nie stworzymy prawdziwego obrazu Polski, to inni już za nas to zrobią, tylko oni zrobią na swój sposób.
Panie Leszku, czy na koniec jakieś pytanie jeszcze?
No, chyba nie. No, ja już podziękuję. Bardzo dziękuję za bardzo ciekawy temat i bardzo ciekawe opowiadania pana profesora.
Dziękuję. Dziękuję. Do usłyszenia.
Bardzo dziękuję panu Reszkowi za miłe słowa. Natomiast powracając na chwilę do tematu, który pan podjął, to znaczy Rzeczpospolitej, tej pierwszej, która rzeczywiście była kulturowo atrakcyjna dla wielu narodów, to trzeba też przypomnieć jednak, że ten wzrost Rosji i Niemiec, czy wcześniej Prus, także w dużym stopniu był uwarunkowany błędami czy też niewykorzystywanymi okazjami przez Rzeczpospolitą. Nie tylko w sporcie niewykorzystane okazje się mszczą. Jak poczytamy na przykład kazania sejmowe księdza Piotra Skargi, tego wielkiego narodowego kaznodziei, prawda? Gdzie tam jest rzeczywiście ta profetyczna wizja, że jak nie słuchacie swojego króla, to będziecie słuchać obcych królów. Prawda? Ale tam jest też takie wezwanie do tego, żeby ten naród szlachecki, naród polityczny, który decyduje o polityce państwa, żeby się obudził, żeby nie był gnuśny, żeby był aktywny. I przecież w XVII wieku mieliśmy zarówno okazję uregulować sprawy na wschodzie po naszej myśli, jak i na zachodzie, bo przecież na zachodzie wobec potężnej jeszcze Rzeczpospolitej, także wystarczy rzut oka na mapę w XVII wieku, jak wyglądała Rzeczpospolita, a jak wyglądało księstwo pruskie i mała Brandenburgia wokół Berlina, prawda? I tu rzeczywiście, jak się czyta na przykład akta sejmikowe szlacheckie w XVII wieku, nawet już bliżej XVIII wieku, ta wobec Brandenburczyków czy wobec Prusaków jest generalnie takie dość pogardliwe sformułowanie, prawda? Czy takie dość traktuje jako dość niepoważne państwo imć elektora, które dawnego naszego lennika, który teraz myśli sobie, że jakąś samodzielną politykę będzie prowadzić, a w tym czasie jego mąż elektor miał już na liście swoich jurgieltników, czyli płatnych agentów, wielu senatorów koronnych, którzy często funkcjonowali jako agentura wpływu, a często wystarczyło przecież w naszym Sejmie, że jeden podniesie rękę i krzyknie weto i Sejm jest zerwany. Te listy jurgieltników zresztą są przechowywane obecnie w archiwum berlińskim i tam skrupulatnie wyliczono, ile kto talarów wziął, ile zastaw srebrnych, klejnotów i tak dalej. A więc zamiast wykorzystać okazję, jaką była na przykład możliwość wielokrotna zresztą i w XVI i XVII wieku objęcia czy włączenia księstwa pruskiego, tego lenna polskiego, do korony bezpośrednio, po 1525 roku, po tym traktacie krakowskim uwiecznionym w słynnym obrazie Jana Matejki, prawda, zamyślony stańczyk, który przewidywał już tą katastrofę, która gdzieś tam w kolejnych wiekach czai się na horyzoncie za tym uklęknięciem Albrechta Hohenzollerna przed królem Polski. Ale to przecież było po drodze wiele okazji, żeby to księstwo pruskie przejąć przez Rzeczpospolitą. Proszę zwrócić uwagę, że do dzisiaj, jeżeli się borykamy z czymś takim, jakim jest okręg kaliningradzki, to jest właśnie pozostałość ta ostatnia tego księstwa pruskiego dawnego, które powinno w naturalny sposób być wchłonięte przez koronę. Podobnie było na wschodzie, kiedy tak zwany okres Wielkiej Smuty na początku XVII wieku w Rosji, Dymitriady, prawda, zwycięstwo pod Kłuszynem w 1610 roku, zdobycie Smoleńska, zdobycie Moskwy, wydawało się królewicz polski Władysław obwołany carem moskiewskim, a carowie moskiewscy składali hołd królowi polskiemu Zygmuntowi Wazie. Wydawało się, że będziemy kontrolować tą sytuację, a jednak nie byliśmy w stanie. Też jakieś zaniedbanie nastąpiło, więc te okazje, które były, zostały przez nas zmarnowane, a wystarczyło dopilnować chociażby właśnie tego księstwa pruskiego, bo jeżeli pozwoliliśmy jako potężna ciągle Rzeczpospolita na to, żeby Hohenzollernowie panowali jednocześnie w Berlinie i w Królewcu, to nie trzeba być wybitnym analitykiem, wystarczy tylko uważnie popatrzeć na mapę, żeby wiedzieć, że Berlin czy Brandenburgia i Księstwo Pruskie jest przedzielone polskim Pomorzem. Prawda? Jak to wraca ciągle ta kwestia, jak Niemcy mówili, korytarza, prawda? Czyli polskie Pomorze. I trzeba było mieć trochę wyobraźni, żeby wiedzieć, że będzie naturalne dążenie do połączenia tych dwóch członów tego państwa i to zostało wykonane. Więc te niewykorzystane okazje, które były przed Rzeczpospolitą, one rzeczywiście potem te zaniedbania nawarstwiały się i nie pozostawały bez konsekwencji, prawda? Trzeba pamiętać, że kto wygrał potop szwedzki? Ten słynny potop opisany przez Henryka Sienkiewicza. Przecież ani nie Polacy, ani nie Szwedzi. Status quo zostało utrzymane w relacjach tych państw. Natomiast tym, który wygrał, to był właśnie elektor brandenburski, który uzyskał suwerenność w księstwie pruskim. Przestał być Hohenzollern, przestał być lennikiem króla Polski. I to jest właśnie ten sam Hohenzollern, nazywany przez niemiecką historiografię wielkim elektorem, który w swoim testamencie politycznym z 1667 roku mówił swoim następcom: i utrzymujcie dobre relacje z Rzeczpospolitą, Rzeczpospolitą, która nigdy nie wymiera. Ale myliłby się ktoś, kto by sądził, że ale nam piękną opinię wystawił w swoim testamencie politycznym wielki elektor Fryderyk Wilhelm Hohenzollern. No bo przecież w testamentach pisze się szczerze zazwyczaj. Zwłaszcza w testamentach politycznych władców, które przecież są pewnym zarysem strategii politycznej. Ale Hohenzollern umiał rozróżnić i rozróżniał bardzo wyraźnie Rzeczpospolitą od dworu królewskiego. Rzeczpospolitą on utożsamiał z Sejmem. Z tą reprezentacją polityczną szlachty, z którą trzeba było rzeczywiście w dobrych relacjach żyć i dobrze nią sterować i manipulować za sprawą swoich agentów. Potomek wielkiego elektora, Fryderyk II, zwany Wielkim przez historyków niemieckich, inicjator rozbiorów Polski, mówił, że nie ma nic łatwiejszego w Europie niż zerwać polski Sejm, bo to najmniej kosztuje.
Pan profesor Grzegorz Kucharczyk z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk jest dzisiaj naszym gościem. Proszę, Radio Maryja.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dzwoni Michał z Warszawy.
Prosimy, panie Michale, słuchamy.
Dziękuję.
Dobry wieczór. Dzwoni Michał z Warszawy.
Halo?
Tak, panie Michale, mówić? Tak, może pan mówić, tylko prosimy pana i wszystkich, którzy dodzwonią się do radia, żeby w momencie, kiedy uzyskają państwo połączenie, wyłączyli radio tak, żeby państwo mogli od razu mówić i rozmawiać z naszym gościem.
Już wyłączyłem. Pozdrawiam serdecznie księdza prowadzącego i pana profesora. Panie profesorze, ja mam takie pytania odnośnie frontu MORS. Tam był Ignacy Paderewski, generał Sikorski, generał Haller. Alarmowano o zagrożeniu inwazją niemiecką. Interesuje mnie ocena pana profesora programu politycznego, jak zabezpieczyć Polskę w kontekście historycznym i czy jakieś recepty na dzisiaj. Tutaj chcę jeszcze wspomnieć o traktacie z Rapallo i o programie Stronnictwa Pracy, które później zmieniło nazwę na chrześcijańskie Stronnictwo Pracy. Jak pan profesor ocenia w świetle obecnej rzeczywistości politycznej tamten program? Aktualność tego programu, wskazania na przyszłość.
Dziękuję bardzo, panie Michale. Oddaję głos naszemu gościowi.
Bardzo dziękuję za to pytanie. To rzeczywiście rzecz koncentruje się wokół tych środowisk, które nazywamy chrześcijańsko-demokratycznymi. Front Morsz, który rzeczywiście potem, z którego potem będzie wywodzić się Stronnictwo Pracy, które, jak wiemy, będzie stanowić jeden z takich filarów politycznego zaplecza dla Polski podziemnej. No i jak wiadomo, przedstawiciele tego stronnictwa i związany z nim oczywiście generał Władysław Sikorski, premier Wódz Naczelny, odgrywali dużą rolę w rządzie RP, najpierw w Paryżu, potem w Londynie od 1940 roku. W kontekście zagrożeń niemieckich, na które wskazywali politycy frontu MORSZ, tutaj oczywiście można powiedzieć, że oni byli jednymi z wielu, no bo jak popatrzymy na środowiska polityczne II Rzeczypospolitej, taki ważny obóz przecież jak obóz narodowy, wskazywał od lat, że tym najpoważniejszym zagrożeniem dla suwerenności Polski, w ogóle bytu narodowego Polaków, no to jest państwo niemieckie, to są Niemcy. I można powiedzieć, w tym sensie nie był to wyjątek. I im bardziej zbliżała się konfrontacja z Niemcami w 1939 roku, to tym bardziej ta świadomość docierała do możliwie szerokiego gremium ludzi aktywnych politycznie, czyli do pewnej szeroko pojętej elity politycznej. I tutaj, można powiedzieć, nie było specjalnie, znaczy nikt nie dyskutował nad aksjomatami, które powszechnie przyjmowano, to znaczy na czele z tym, że wartością taką niezbywalną i niedyskutowalną jest niepodległość i całość terytorialna Polski, Rzeczypospolitej Polskiej i można powiedzieć, to jest, jak popatrzymy na pewną właśnie tą konsolidację elit politycznych polskich w tym właśnie przekonaniu, że to jest ta rzecz najważniejsza. Ja mówię o wszystkich polskich elitach politycznych, nie tylko o tych, które były u władzy w 1939, czyli obóz sanacyjny, ale także ten szeroki obóz opozycji antysanacyjnej, od lewicy, czyli PPS, po obóz narodowy na prawicy. Wszyscy oni stali na gruncie właśnie takim, tej niezbywalnej wartości niepodległości Polski. Jak popatrzymy na to, zestawimy te opinie polskiej elity politycznej wtedy z obecnymi czasami nam współczesnymi, to rzeczywiście jest pewien kontrast, prawda? Tam nikt jednak, nawet ci opozycjoniści antysanacyjni nie starali się, a w każdym razie nie afiszowali się z tym, że my będziemy robić swoją opozycję w oparciu o Europę, prawda? Więc to jest też pewien czynnik, o którym trzeba pamiętać. Natomiast gdy chodzi o te zagrożenia niemieckie, czy jak to odnieść do sytuacji nam współczesnej, no tak jak mówię, no już mówiłem wcześniej, pewne linie polityki zarówno Niemiec, jak i Rosji one są uwarunkowane geograficznie też i w związku z tym też pewne stałe tutaj linie, czynniki pewne niezmienne odgrywają rolę, prawda, że jak popatrzymy chociażby na tą mapę tych rurociągów, które rysuje Rosja putinowska i po części już realizuje, także we współpracy z Niemcami, no to widzimy także, że czynniki geograficzne tutaj odgrywają rolę. Pewne trasy, które mają ominąć pewne państwa, a więc to wszystko odgrywa swoją rolę. To cóż, przede wszystkim trzeba o tym pamiętać. Trzeba wiedzieć o tym, że mamy dwóch sąsiadów i graniczymy zarówno z Rosją, jak i z Niemcami. Ciągle graniczymy z Rosją przez okręg kaliningradzki. Trzeba mieć świadomość, że sytuacja jest zmienia się i to raczej na naszą niekorzyść. W związku z tym coraz mniej mamy tego dobra, jakim jest czas. I w związku z tym pewne rzeczy, zwłaszcza te dotyczące bezpośrednio bezpieczeństwa Polski, powinny być podejmowane szybko, co nie znaczy oczywiście, że pośpiesznie, ale szybko. I powinny być traktowane jako rzecz podstawową. Te wszystkie inne dodatki w postaci obecności jednej brygady, czy pół brygady ciężkiej, czy lekkiej kawalerii, takiego czy innego państwa w regionie przesmyku suwalskiego czy innego, powinny być traktowane jako ważne, ale jednak dodatek, jako jednak pewna rzecz, która jest podstawowa, o której trzeba ciągle pamiętać, no się wydaje jako rzecz oczywista, ale ciągle trzeba to przypominać, że to przede wszystkim w tej położeniu między Niemcami a Rosją Polska jest najważniejsza, przynajmniej z naszej perspektywy. No i to, co my wypracujemy w sensie własnej pewnej refleksji politycznej, ale także właśnie planu działania konkretnego, To powinno być tym punktem wyjścia, punktem odniesienia, bo tak jak wiemy, nie byłoby niepodległości Polski w 1918 roku, mimo że runęła Rosja carska, a w Niemczech była rewolucja, gdyby nie było gotowych do podjęcia polskiej polityki elit politycznych Polski. Gdyby nie także świadomość wagi zadania i konieczności stanięcia ponad podziałami u tych dwóch kluczowych polityków wtedy, Romana Dmowskiego i Józefa Piłsudskiego. Dmowski, który stał na czele Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu, który był de facto uznany jako rząd polski przez mocarstwa zwycięskiej Antanty, czyli Stany Zjednoczone, Francję, Wielką Brytanię, i Józef Piłsudski, który był tymczasowym naczelnikiem państwa już w Warszawie, notyfikował mocarstwom powstanie niepodległego państwa polskiego, ale nie był uznany na arenie międzynarodowej, ale de facto sprawował władzę, prawda? I konieczność wyłonienia jednolitego rządu polskiego w obliczu zbliżającej się konferencji pokojowej, która obrady rozpoczynały się w połowie stycznia 19 roku w Paryżu, było potrzebą chwili, prawda? I wtedy zarówno Dmowski, jak i Piłsudski godzą się na ten kompromis, czego wynikiem był rząd Ignacego Jana Paderewskiego i w ten sposób dochodzę do tej postaci, o której czuję się w obowiązku wspomnieć, bo w naszym wejściu antenowym w telewizji Trwam słusznie jedna z naszych słuchaczek przypomniała tą postać, która rzeczywiście była niezmiernie istotna dla polskiej polityki w okresie I wojny światowej. Nie tylko zresztą w okresie I wojny światowej. Natomiast warto przypomnieć, Ignacy Jan Paderewski, wybitny pianista, kompozytor, człowiek o wielkich koneksach, zwłaszcza za oceanem, w samym Białym Domu, był członkiem Komitetu Narodowego Polskiego, na którego czele stał Roman Dmowski. I jak mówił Dmowski w liście do Stanisława Grabskiego, którego wysłał z misją jesienią 18 roku do Warszawy, żeby zorientował się w sytuacji politycznej, jak pisał Dmowski do Grabskiego, przyszły premier nie może być socjalistą, ale musi być do zaakceptowania przez socjalistów.
Musi być człowiek związany z naszym środowiskiem, ale też do zaakceptowania przez innych. I tą postacią niewątpliwie, która stała ponad podziałami, był Ignacy Jan Paderewski. Wielki fundator chociażby pomnika Grunwaldzkiego z 1910 roku. Wielki patriota o rzeczywiście tym takim bezinteresownym patriotyzmie ponadpartyjnym, który rzeczywiście, którego wielkim dziełem było to zmobilizowanie amerykańskiej Polonii do wstępowania do Armii Błękitnej generała Józefa Hellera. Przypomnę, jedyną jednostką polską w 1918 roku w listopadzie, która walczyła po stronie zwycięskiej Antanty, to była Armia Błękitna generała Józefa Hellera. To był ten formalny tytuł prawny i polityczny dla niepodległej Polski do zasiadania przy stole konferencyjnym w Wersalu i to po stronie państw zwycięskich. Z tego właśnie tytułu. To jest jedna z wielkich zasług politycznych Ignacego Jana Paderewskiego. Podobnie jak potem jego działalność podczas konferencji pokojowej w Paryżu, ponieważ Ignacy Jan Paderewski w styczniu 1919 roku został właśnie premierem i jednocześnie ministrem spraw zagranicznych. I z tego tytułu był pierwszym polskim, w sensie rangi, pierwszym polskim delegatem na konferencji pokojowej w Paryżu i w imieniu Polski podpisywał traktat pokojowy w Wersalu i razem z nim czynił to Roman Dmowski. Roman Dmowski, który był w Paryżu i przedstawiał sprawę polską w tym właśnie newralgicznym okresie, kiedy jeszcze w Polsce tworzył się rząd Paderewskiego. Premier jeszcze nie dojechał do Paryża, natomiast w tym czasie sprawę polską reprezentował, interesy polskie reprezentował jakże udanie Roman Dmowski. O tym także trzeba pamiętać. To było tych dwóch wielkich polityków, którzy rzeczywiście w czasie tym newralgicznym czasie obrad konferencji pokojowej w Wersalu w Paryżu i potem przy podpisywaniu traktatu wersalskiego reprezentowali państwo polskie. A z drugiej strony to, co było przypieczętowaniem powrotu państwa polskiego jako pełnoprawnego podmiotu polityki międzynarodowej, mowa o traktacie wersalskim, zarówno w Berlinie, jak i w bolszewickiej Moskwie, było interpretowane jako wielka szkoda albo wielka przeszkoda na drodze do realizacji czy to ambicji niemieckich na wschodzie, czy to realizacji polityki rewolucjonizowania całej Europy.
Bardzo proszę, halo.
Tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Można do audycji?
Tak, prosimy, słuchamy.
Szczęść Boże, Krzysztof Wielkopolski. Pozdrawiam ojca i pana profesora. Już mogę mówić, tak?
Tak, prosimy.
Ja bardzo dziękuję panu profesorowi za ten wykład wspaniały. No po prostu, nie wiem jak to określić, to bardzo pan profesor trafnie ujął właśnie te nasze zaszłości historyczne tutaj, bo jest takie swojego rodzaju, ja nie chcę być źle zrozumiany, ale zadęcie o tej wielkiej mocarstwowości polskiej, okresu Jagiellonów i troszkę późniejsze, gdzie Polska straciła wiele szans, o których pan profesor wspominał. I rzeczywiście, gdyby prowadziła politykę rozsądną, dalekowzroczną, a można było to zrobić, no to przecież sytuacja wyglądałaby inaczej. Ja tu tylko chciałem dodać na przykład o bitwie pod Mohaczem, gdzie Polska chyba między także prawdopodobnie z pewnych źródeł to ujmują, nie udzieliła pomocy Węgrom jednak, Królestwu Węgier, właśnie pod wpływów Hohenzollernów. Wprawdzie oni byli skoligaceni z rodziną królewską ówczesną, niemniej jednak nie udzieliła tej pomocy. Tutaj bym wspomniał jeszcze także, że chyba Zygmunt August, także syn królowej Bony, późniejszy król, w tej chwili może się pomyliłem, nie udzielił także pomocy papieżowi, bo mógł go wesprzeć. Wspomnę tutaj o słynnej bitwie pod Lepanto. I tutaj no właśnie te stracone szanse, także król Jan III Sobieski, wielki zwycięzca spod Wiednia, jednak tutaj jego polityka i wpływy agentury i dworu francuskiego w Polsce te różnego rodzaju meandry, które tu na terenie Polski miały miejsce, miał realną szansę uregulowania wreszcie, no powiedzmy sobie, wcielenia, te zniszczenia, no może wprost powiedzmy sobie, elektora brandenburskiego i uporządkowania tej sprawy raz na zawsze, tak? Wtedy nie było tego, że tak powiem, państwa złowieszczo wiszącego nad Polską, co wykorzystano w 1939 roku. Jeżeli można, chciałbym jeszcze wrócić właśnie do tej daty złowieszczej 17 września, w ogóle do września 1939 roku. Otóż moim zdaniem, panie profesorze, proszę ojca, troszkę za mało o tym mówimy. Ja mówię w sensie analizy wszystkich błędów, wszystkich działań rządu, stronnictw politycznych, także działań wojskowych w tym czasie, żeby wykorzystać to, bo sytuacja była trudna dla Polski wtedy, no nie można tego ukrywać, nie była Polska tak silna, żeby sprostać napaści i ze wschodu, i z zachodu. Niemniej śmiało chyba można postawić tezę, i chyba pan profesor się z tym zgodzi, że bez paktu Ribbentrop-Mołotow Niemcy same by wojny z Polską nie rozpoczęły, bo nie były tak silne. Także wielu historyków tutaj tą sprawę stawia. A w jakim kontekście to mówiono? To teraz, no wiadomo, jest zmiana władzy, nowa większość sejmowa. Ja tu wspomnę i nawiążę, jakie są tutaj, no moim zdaniem, takie no, korelacje jakieś. Wystarczy wspomnieć tylko, że Polska w 1939 roku miała doskonałą prasę zagraniczną. Doskonałą prasę po napaści Niemiec, po napaści Związku Radzieckiego. Niemniej ani rząd, ani prezydent ówczesny nie wykorzystali tej szansy, aby nikt nie pomyślał wcześniej, że przecież o potencjalnej wojnie wszyscy zdawali sobie z tego sprawę, że ona wybuchnie. Można było przygotować za granicą i ambasadorów do jakiejś akcji propagandowej, żeby tą sprawę Polski dobrze sprzedać, tak? Można było wypowiedzieć wojnę Związkowi Radzieckiemu. Należało w zasadzie, bo później jaka była sytuacja żołnierzy, którzy zostali wzięci do niewoli i ludności zagarniętej na wschodzie, tak? To oni nie mieli już tych praw, które wynikały jakby z prawa no, wzięcia do niewoli tutaj, tak? Bo to były jednak jakieś konwencje, wprawdzie sowiecka Rosja prawdopodobnie, z tego co dobrze pamiętam, wypowiedziała te umowy, niemniej jednak ich status byłby zupełnie inny, tak? I tutaj tego nie wykorzystano. Nawet minister Beck po prostu nie miał realnej możliwości, bo nie zapewnił sobie jakby realnej możliwości oddziaływania na swoich ambasadorów we Włoszech, w Stanach Zjednoczonych, a przecież w Stanach Zjednoczonych prasę mieliśmy bardzo dobrą, tak? Hitler i jego okrucieństwa armii niemieckiej, które tutaj popełniała, społeczeństwa na Zachodzie były wstrząśnięte tym, a zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. I to nie zostało wykorzystane. I tutaj moim zdaniem by trzeba było to analizować, żeby wyciągnąć, bo wiadomo, że historia kołem się toczy. I tutaj by trzeba było chyba to dokonać dokładnej analizy tego wszystkiego. I jeszcze jedno chciałbym zadać pytanie, panie profesorze, jak pan profesor by się odniósł do sprawy no korytarz gdański, wolne miasto Gdańsk, bo wielu historyków, ja tu wspomnę pana profesora Łojka nieżyjącego, ale nie tylko, stawiają tezę, że można było moment wybuchu tej wojny odwlec, na przykład no korytarz to była sprawa.
Panie Krzysztofie, pan teraz nawiązuje do tego, o czym mówiliśmy w pierwszej części w telewizji Trwam, więc myślę, że sprawa już jest znana. Tak, warto też w internecie sobie tę część, pan profesor pewnie krótko odniesie się do tego, ale więcej usłyszy pan w części już opublikowanej na stronie radiomaria.pl. Może pan tamtą część audycji odsłuchać, dobrze?
Dobrze, ale jeszcze jedna...
Panie Krzysztofie, ja bardzo dziękuję, bo chcę dać następnym osobom. Dziękuję bardzo, szczęść Boże. Panie profesorze.
Bardzo dziękuję panu Krzysztofowi za wszystkie opinie i pytania. Tak odnosząc się do tej doskonałej prasy, którą Polska miała w 1939 roku. No, z tym było różnie, bo trzeba pamiętać, że od kryzysu monachijskiego, to znaczy od zgody mocarstw zachodnich na rozbiór Czechosłowacji i rozpad Czechosłowacji de facto w jesienią 1938 roku, to jak się poczyta na przykład prasę francuską z przełomu roku 1938-1939, to się okazuje, że głównymi winowajcami to byli Polacy, prawda? Choć tak komentowano zajęcie przez Wojsko Polskie polskich powiatów na Śląsku Zaolziańskim, czy powrót Zaolzia do Polski,
I to było przedstawiane właśnie w prasie francuskiej, ale także brytyjskiej, jako właśnie dowód na takie współdziałanie faktyczne albo ciche Polski z Niemcami hitlerowskimi. A to, że przede wszystkim to właśnie Paryż i Londyn dogadały się z Hitlerem w sprawie aneksji przez państwo niemieckie Sudetów, to pozostawało oczywiście tak gdzieś w tle, bo szukano, że tak powiem, tego zastępczego sprawcy całego kryzysu, bo jak wiadomo, ci wszyscy inni politycy dbali o pokój. Nawet dochodziło do takiej sytuacji, że po Monachium nawet kandydatura Adolfa Hitlera była poważnie rozważana jako do zgłoszenia do pokojowej Nagrody Nobla, bo przecież pokojowo został załatwiany kryzys, a jak wiadomo, podżegaczami wojennymi są tylko Polacy, którzy gdzieś tam próbują właśnie tych nieszczęśliwych Czechów jeszcze dobijać, zajmując ich odwieczne ziemie. Tak to mniej więcej przedstawiono, i więc ta prasa, znaczy dobra prasa dla Polski i z pewnością gdzieś tak do początku 1939 na Zachodzie wcale taka dobra nie była. To o tym trzeba pamiętać. Poza tym trzeba pamiętać o tym, tutaj już przypomnę to, co już wcześniej mówiłem podczas naszej audycji w telewizji Trwam, że po 17 września 1939 roku u naszych sojuszników, mówię tutaj o Francji i Wielkiej Brytanii, panowało generalnie przekonanie, że 1 września był aktem agresji Niemiec na Polskę, natomiast 17 września, a to już niekoniecznie, tutaj już nie było takich jednoznacznych opinii. I w tym okresie między 1939 a 1941, kiedy Stalin stał się częścią koalicji antyniemieckiej, dlatego że Niemcy napadły na Związek Sowiecki, to panowało takie przekonanie, na przykład w sferach brytyjskich, politycznych, że właściwie, no tak, nasze sojusznicze zobowiązania wobec Polski, które nakłada na nas traktat z 25 sierpnia 1939 roku, odnoszą się tylko do granic polsko-niemieckich, natomiast niekoniecznie do tego, do przyszłości ziem wschodnich Polski, zaanektowanych po 17 września 1930 roku przez Sowietów. Więc zalecałbym tutaj bardziej takie realistyczne spojrzenie na tą doskonałą prasę, którą Polska rzekomo miała w stolicach państw zachodnich. Trzeba poza tym pamiętać jeszcze o jednym. Obowiązywała dyrektywa międzynarodówki komunistycznej, o czym mówiłem wcześniej, z 8 września 1939 roku, wedle której Polska to było państwo faszystowskie, które no, zniknęło dzięki wspólnej pokojowej akcji Związku Sowieckiego i Rzeszy Niemieckiej. Ja wiem, że to brzmi wszystko surrealistycznie, ale tak to było. Taka była propagandowa mądrość etapu. I w związku z tym międzynarodowy ruch komunistyczny nie czuje się w obowiązku popierać sprawy faszystowskiego państwa polskiego, które uciskało mniejszości narodowe na swoim obszarze. A zważywszy na siłę, zwłaszcza w środowiskach medialnych, prasowych, komunistów, na przykład we Francji, bardzo silna pozycja, podobnie jak i w Wielkiej Brytanii. Infiltracja przez agenturę sowiecką była dość mocna. To szczególnie się objawiło po 1943 roku, kiedy wyszła sprawa grobów katyńskich. No to mamy do czynienia z kolejnym czynnikiem, który bardzo, nazwijmy to, limitował możliwość cieszenia się przez Polskę doskonałą prasą na Zachodzie. Zgadzam się z tym, że rzeczywiście pewnym zaniedbaniem czy błędem było brak formalnego wypowiedzenia wojny Sowietom 17 września 1939 roku. Tutaj to rzeczywiście kwestia właściwie wymaga też takiego pogłębionego badania, na ile też była to sprawa nacisków ze strony naszych zachodnich sojuszników, ale rzeczywiście potem też taki nieszczęśliwy, mało wyrazisty rozkaz wodza naczelnego, żeby unikać starć z Sowietami, gdy chodzi o jednostki Wojska Polskiego. No, w każdym razie to było w tamtych realiach, to było rzeczywiście rozkaz niepotrzebny, natomiast brak był tego formalnego stwierdzenia, chociażby bo prezydent RP był do tego uprawniony, do stwierdzenia, że państwo polskie jest w stanie wojny ze Związkiem Sowieckim. Chociaż tak znając praktykę rządów stalinowskich, to niewiele by zmieniło, natomiast w kontekście właśnie naszych zachodnich sojuszników, by tutaj sprawa była dość czytelna i być może naciski ze strony Paryża czy Londynu były tutaj na tyle silne, że tej formalnej deklaracji o tym, że RP jest w stanie wojny z Sowietami, zabrakło. Zgadzam się oczywiście z tym, że o czym pan Krzysztof wspomniał na początku swojej wypowiedzi, że ten pakt Ribbentrop-Mołotow oczywiście otwierał drogę do wojny w Europie. To jest bez dwóch zdań. Bez paktu Ribbentrop-Mołotow Hitler z pewnością dłużej by się zastanawiał nad rozpoczęciem wojny z Polską. Mając z jednej strony obawę, że jak to będzie w praktyce wyglądało starcie z armią polską, a z drugiej strony świadomość tego, że bez tego paktu zachowanie Związku Sowieckiego też nie do końca mogło być przewidywalne, więc w związku z tym pakt Ribbentrop-Mołotow załatwiał te dwie sprawy. Z jednej strony otwierał drogę do agresji na Polskę, a z drugiej strony dawał gwarancję, że nie będzie Hitler musiał konfrontować się z wojną na dwa fronty. Natomiast gdy chodzi o żądania niemieckie i ich przyjęcie w 1939 roku, o tym, jak już ojciec wspominał, mówiliśmy w czasie audycji w telewizji Trwam. Jedynie tylko powtórzę, że no cóż, ci, co powołują się na kategorię realizmu politycznego, mówiąc o tym, że trzeba było przyjąć te żądania niemieckie z 1939 roku, no po pierwsze abstrahują od realiów i polityki niemieckiej, i polityki polskiej. Zaczynając od polityki polskiej, nie można realizować nawet sformułowanej w kategoriach chłodnego realizmu polityki, abstrahując od realnie istniejących nastrojów społeczeństwa polskiego. To nasuwa się oczywiście analogia do realistycznej polityki i margrabiego wielopolskiego na początku lat 60. XIX wieku, która rzeczywiście była skuteczna, da Królestwu Polskiemu faktyczną autonomię, spolszczenie urzędów, reaktywacja Uniwersytetu Warszawskiego. I wszystko szło dobrze, tylko Wielopolski zapomniał o tym, że trzeba też brać pod uwagę realnie istniejące nastroje w społeczeństwie polskim, nawet jeżeli te realnie istniejące sentymenty i nastroje w społeczeństwie polskim niekoniecznie są przez niego akceptowane jako realistę. Ale to był realny fakt. Realny był fakt taki, że w Warszawie wśród młodzieży panowały nastroje powstańcze albo bliskie nastrojów powstańczych i trzeba było się z tym liczyć. Natomiast dla polityka, który nazywa siebie politykiem realistycznym czy politykiem prowadzącym realną politykę, katastrofalnym jest przyznanie się, co zrobił Wielopolski, czy wypowiedzenie takiego zdania, że dla Polaków można zrobić wszystko, a z Polakami nic. No jak można robić polską politykę bez Polaków? I podobnie w 1939 roku przy stanie nie jakiegoś specjalnego wzmożenia patriotycznego, jakkolwiek by to nazywać, tylko po prostu normalnie czy traktowanego jako coś oczywistego, że niepodległość Polski i integralność terytorialna Polski jest absolutem, jest pewnym aksjomatem, z którego nie można zrezygnować. Jak gdyby przestawienie zupełnie wektorów polskiej polityki było zwyczajnie niemożliwe, bo to nie było do zaakceptowania przez naród polski. To podobnie jak elity niemieckie nie akceptowałyby i nie akceptowały nigdy faktu, że państwo polskie jest trwałym faktem na mapie politycznej Europy. bo cała konstrukcja ideologiczna narodowego socjalizmu, który, jak wiemy, od 1933 roku rządził w Niemczech, była właśnie oparta na tym, na powtórzeniu tego z kolei aksjomatu dla niemieckiej elit politycznych, że państwo polskie jest przeszkodą w drodze do realizacji dalekosiężnych planów niemieckich. A Hitler miał rzeczywiście plany dalekosiężne, z którymi się nie krył. Pisał wprost w Mein Kampf o tym, że jego celem jest szukanie przestrzeni życiowej dla Niemiec na wschodzie, czyli na Ukrainie i w Rosji. I trzeba odejść od germanizowania narodów i trzeba germanizować ziemię. Czyli po prostu chodzi o to, żeby te ziemie były niemieckie. Więc trudno wyobrazić sobie, żeby wszystko nad Wołgą, Donem i Dnieprem było niemieckie, a w środku między Niemcami a tymi starymi, a tymi nowymi w Rosji była nagle taka przestrzeń, która nazywa się Polska suwerenna i niepodległa. Przecież to byłby absurd i przy całym szaleństwie, które zazwyczaj, o którym mówimy w kontekście polityki Hitlera, akurat na tyle szalony on nie był, żeby nie uwzględniać tego faktu, że jest to po prostu niemożliwe. O ile można sobie jeszcze wyobrazić istnienie związanych z sojuszem z Niemcami, na przykład Węgier, co było faktem w czasie II wojny światowej, ale przypomnę, że właśnie akurat przestrzeni życiowej dla Niemców Hitler nie szukał w basenie naddunajskim, tylko szukał właśnie w rejonie Europy Środkowej, właśnie w tej przestrzeni między Niemcami a Rosją, czyli najpierw trzeba było właśnie też w pierwszej kolejności usunąć tą przeszkodę, jaką była Polska.
Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Do audycji.
Proszę bardzo, tylko troszeczkę głośniej.
Witam serdecznie ojca redaktora i pana profesora. Panie profesorze, interesuje mnie taka wyjaśnienie właściwie takiej informacji, którą znalazłam u profesora świętej pamięci Iwo Cypriana Pogonowskiego. Otóż po wygranej w 20 roku wojnie Piłsudski, czy w zobowiązaniu, czy no to już sprawa historyków, przyjął 800 tysięcy Żydów z Rosji, którzy nawet nie znali języka polskiego i została im nadana no status, nie wiem, czy uchodźcy, czy w każdym razie dostali nawet obywatelstwo. Czy ta informacja jest powszechna, czy ona została wyjaśniona? Co powodowało Piłsudskim przy wygranej wojnie, że on musiał, czy chciał, no nie znam, trochę czytałam na temat stosunków takich może bardziej z kręgów trochę innych niż historycznych między Dmowskim a Piłsudskim. Chcę nawiązać również do wypowiedzi pani, bo śledziłam audycję telewizyjną również. Nie było jakiegoś uzupełnienia. Tam ta rola między Piłsudskim a Dmowskim, to oczywiście zaważyło na losach naszej ojczyzny, no były pewne różnice spowodowane chociażby spojrzeniem na sprawy kobiet. No ale to taka już informacja bardziej taka może zakulisowa i historyków nie interesuje. Niemniej nie było tam takiej spójności. Natomiast no, profesor Iwo Pogonowski nie mógł się mylić, bo podawał analizę, dlaczego Polska została zaatakowana przez Sowiety właśnie 17 września. Po porozumieniu Hitlera i Stalina, a właśnie czekał Stalin na 17 września, tu chodziło o Japonię. Bardzo wnikliwa jest ta informacja profesora Pogonowskiego. Natomiast nigdzie nie spotkałam wyjaśnienia, dlaczego Piłsudski to zrobił, czy był naciskany, skąd. I niesamowicie do mnie przemawiające materiały historyczne oczywiście z książki pani dr Kurek na temat historii między Żydami i Polakami. To jest, no dla mnie była to rewelacja. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak to obciążało, a przecież Polacy występowali, państwo podziemne bardzo broniło sprawy Żydów. Także ten moment właśnie, dlaczego Piłsudski to zrobił? Bo 800 tysięcy to jest ogromna ilość, a nawet ci Żydzi, którzy zamieszkiwali, chociażby ja natknęłam się na materiały świętej Edyty Stein, świętej Teresy Benedykty od Krzyża. Jest taka pozycja, historia pewnej rodziny żydowskiej. I ona w tych ona sama, bo ona jest autorką tej książki, ona sama relacjonuje, że w czasie plebiscytu, kiedy chodziło o przyznanie Polsce, wtedy, kiedy były, prawda, te starania Dmowskiego i Paderewskiego, żeby Polska, żeby Śląsk wrócił i zachodnia Polska, ta część, która była pod zaborami pruskimi, wróciła, to właśnie cały klan Edyty Stein, bo to była bardzo rozległa rodzina, byli przeciwko właśnie powrotowi ziem do Polski. To jest niebywałe zupełnie. Tu nie może być pomyłki, bo to jest, powiadam, autorką tego, ty wspomnij tę historię, sama Edyta Stein. Ale głównie moje pytanie dotyczy tej sprawy, czy to historykom jest znane. Dlaczego Piłsudski podjął taką decyzję po wygranej wojnie 20 roku? Serdecznie dziękuję, Anna.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękuję. Gdy chodzi o migrację Żydów z Rosji, ona zaczęła się już wcześniej, to właściwie przełom XIX i XX wieku, napływ zwłaszcza do kongresówki tak zwanych Litwaków, czyli tych Żydów z głębi Rosji, która wtedy usuwała ich z obszaru tak zwanego zasiedlenia i właśnie przesuwała w stronę tak zwanych zachodnich guberni. I to była rzeczywiście ludność, no można powiedzieć, kolejna migracja ludności żydowskiej na ziemię polskie, bardzo słabo, czy w ogóle nie zasymilowana. Nawet były sygnały od tych społeczności żydowskich, które od lat mieszkały na przykład w kongresówce, że oni też z nimi, czyli z tymi tak zwanymi Litwakami, mają kłopoty w takich wewnętrznych relacjach. Natomiast gdy chodzi o tą liczbę i to wydarzenie, które pani wspomina, o tych 800 tysięcy osób, ja przyznam się, nie jestem w stanie tu udzielić jakichkolwiek takich kompetentnych informacji. Być może tu chodziło, bo częścią traktatu ryskiego z 1921 roku, który kończył wojnę między Polską a Rosją bolszewicką, były też klauzule dotyczące wymiany ludności. I być może w tym kontekście ta liczba się pojawia. Natomiast gdy chodzi o stosunek środowisk żydowskich w Niemczech w odniesieniu do kwestii niepodległości Polski i przebiegu granicy polsko-niemieckiej, to oczywiście te zapiski, o których pani wspomina, które pani cytuje, nie mogą się mylić, bo tak było rzeczywiście. Trzeba pamiętać, na przykład, mało kto sobie zdaje sprawę z takiego faktu, że na przykład aż do końca I wojny światowej siedziba światowego ruchu syjonistycznego nie była w Szwajcarii, tylko była w Berlinie. I dość powszechnie w tych środowiskach na przykład państwo niemieckie było traktowane jako pewien gwarant, może nie realizacji jakichś interesów tego czy innego środowiska, w tym przypadku syjonistów, ale na pewno nie były traktowane jako państwo wrogie i generalnie uważano w tych środowiskach żydowskich, które wspierały powiedzmy jakieś ugrupowania liberalne, także z racji gospodarczych powiązań z Rzeszą Niemiecką, uważano na przykład, że wejście w skład państwa polskiego tych powiatów na Górnym Śląsku, gdzie była przewaga rzeczywiście przemysłu ciężkiego, będzie ze szkodą dla ich interesów gospodarczych. To jest całkowicie jasne i to jest jak najbardziej do potwierdzenia, gdzie rzeczywiście, podobnie jak te informacje, które czerpiemy chociażby ze wspomnień Romana Dmowskiego czy innych członków szeroko pojętej polskiej delegacji na konferencji pokojowej w Paryżu, że rzeczywiście ze środowisk, można powiedzieć, żydowskich w Ameryce były sygnały świadczące o tym, że z tamtej strony niechętnie patrzy się na perspektywę niepodległości Polski, tym bardziej, że rzeczywiście dochodzi w tym samym czasie, czyli na przełomie 1918-19 roku, do pojawienia się seryjnych doniesień na temat rzekomo rzekomo przetaczających się przez ziemię polskie falach pogromów antyżydowskich, to też właśnie a propos tak zwanej doskonałej prasy, która miała dotyczyć Polski. No tutaj mówimy oczywiście o innym okresie, ale tu rzeczywiście te takie doniesienia o tym, że coś takiego ma miejsce na ziemiach polskich, pojawiały się i to właśnie w prasie zachodniej, właśnie głównie amerykańskiej, właśnie w tym okresie, na przełomie 1918-19 roku. I to rzeczywiście była, te doniesienia, można powiedzieć, rosły z miesiąca na miesiąc. I także w tym kontekście należy oceniać pewną mądrość polityczną, która towarzyszyła wyborowi przez Dmowskiego i zaproponowaniu właśnie osoby Paderewskiego jako przyszłego premiera. Paderewskiego, który miał rzeczywiście mocną pozycję w elitach amerykańskich, tych rządzących w samym Białym Domu, i w kontekście tych nasilających się oskarżeń o to, że właśnie Polską rządzą jacyś ludzie o czarnych podniebieniach, no najlepszy takim dementi był fakt, że premierem Polski i szefem polskiej dyplomacji jest Ignacy Jan Paderewski.
I kolejny telefon, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Już mogę mówić?
Tak, słuchamy.
Witam ojca i pana profesora. Panie profesorze, ja tą sprawę doskąd tak mimochodem tylko ruszę. Przecież to, co pan zresztą profesor podkreślił. Rosja nasyłała tutaj Żydów z Rosji, żeby specjalnie tutaj mącić. I polscy Żydzi zamieszkali przez wieki tutaj, dochodziło do zamieszek. Tamci dostawali specjalne prawa nawet. Także tyle Żydów się znalazło na terenie Polski, to przecież jak skończyła się wojna w 20 roku, to oni mieszkali na tych terenach i automatycznie Piłsudski pozwolił, no, żeby zostali tutaj. Ale to jest nieuboczna sprawa. Dla mnie jest sprawą bardzo taką zasadniczą, że mało jest tu poruszane nazwisko Piłsudskiego. Kiedy, proszę, Piłsudski napisał od razu list, kiedy objął władzę tymczasową naczelnika państwa, napisał list do Romana Dmowskiego, prosząc go, żeby stanął ponad wszelkimi klikami partyjniackimi i tak dalej, żeby przyłączył się do pracy dla dobra państwa. Dmowski mu na to nie odpisał. Kiedy przyjechał Stanisław Grabski tutaj do Warszawy, przecież Piłsudski chciał stworzyć rząd koalicyjny. Daszyńskiemu to się nie udało, bo narodowa demokracja tam właśnie bruździła. W końcu udało się Moraczewskiego. I Piłsudski powiedział Stanisławowi Grabskiemu, że ja tu muszę mieć premiera socjalistę, bo ja mam czerwoną Warszawę. Wy rozumiecie? A Piłsudski miał przecież, przyjaźnił się z Moraczewskim, to był dalej stary Pepesiak. I on miał nad socjalistami władzę i wiedział, że on nie dopuścił tutaj, żeby ta frakcja taka komunizująca, żeby tutaj tego rządziła. I dlatego powiedział, ja mam czerwoną Warszawę, ja tu muszę mieć premiera socjalistę. Bo były rozruchy nawet w Warszawie, poginęło robotników kilku i tak dalej. I jeszcze sprawa taka, proszę państwa, dlaczego kiedy wrócił ten nędzarz w brudnej kurtce z Magdeburga, nie wiedzący co się w Polsce dzieje, bo nie dopuszczano prasy do niego, dlaczego Rada Regencyjna z księciem Lubomirskim i kardynałem Kakowskim temu nędzarzowi, przegranemu, legioniści rozbici po obozach, POW zeszło do podziemia, i dlaczego temu człowiekowi oddano władzę? I Piłsudski, jak pisał do Dmowskiego, do Paryża, to prosił, żeby on niech reprezentuje sprawy polskie, bo jest tam znany, ale niech nie wtrąca się tutaj do wewnętrznych spraw. No niestety były te wszystkie rozruby, zamach nawet był z 4 na 5 stycznia 19 roku na Piłsudskiego, na Belweder i tak dalej. I w końcu wtedy Piłsudski się zgodził na Paderewskiego. I zresztą Paderewski początkowo źle ustosunkowany do Piłsudskiego, potem zaczął go szanować i tak dalej. I nawet jak wyjeżdżał z Polski, rezygnował, to Piłsudski go prosił, żeby został. On mówi, nie, nie podobało mu się tutaj te kłótnie partyjne i tak dalej. I wydaje mi się, że za mało zostało poświęcone tej postaci. To jest wielka postać. Czy pan profesor zna książkę, która wyszła na teraz, na stulecie wymarszu kadrówki dwa lata temu, Krypta Babelska i papieski tron. I tam jest wstęp księdza metropolity, znaczy kardynała Dziwisza, do tej książki. I książka jest poświęcona dwóm postaciom. Piłsudskiemu i Janowi Pawłowi II. I jest tam ksiądz kardynał Dziwisz zacytował tam zdanie Lechonia po śmierci Piłsudskiego. I pisze najpierw, że do Ojca Świętego Jana Pawła można jak najbardziej przypisać słowa Lechonia, które wypowiedział po śmierci Piłsudskiego. I teraz cytuję. Tacy ludzie jak Józef Piłsudski nie przychodzą na świat po to, żeby zabłysnąć jak meteor i zostawić po sobie ciemność, ale aby być dla narodu wiecznym światłem i drogowskazem. A za grobem będzie ich prawdziwe zwycięstwo. I tam są wszystkie wypowiedzi Ojca Świętego, który przecież był wychowankiem. Ja jestem z tego pokolenia, o 5 lat młodsza od Ojca Świętego. Myśmy wychowani byli przez Piłsudskiego, patrioty z tej młodzieży, AK i tak dalej. To wszystko pokolenie, które wychowane rosło razem z Polską, razem z Gdynią, z Centralnym Okręgiem Przemysłowym i tak dalej. My jesteśmy historią już odchodzącą. Ja mam 91 lat. I ja pamiętam, jak Polska wyglądała. Jak wojsko do kościoła pod moimi oknami na 8 chodziło. Jak wszystko było przy grobie Pana Jezusa, żołnierze stali na warcie. Piłsudski brał udział we wszystkich uroczystościach kościelnych. Wystarczy przeczytać sprawozdania Ratiego do sekretariatu stanu. Jest to człowiek wychowany w głębokiej kulturze chrześcijańskiej. Przyjaźnił się wręcz z Piłsudskim i szalenie przeżył jego śmierć. I raporty, jakie wysyłał, najpozytywniejsze. Tylko on się nie obnosił ze swoją wiarą. On miał swoją wiarę taką męską. A Haller na przykład to miał taką trochę tak dewocyjną, ale to tak na marginesie. I ja uważam, że teraz zaczął się czas, że po śmierci będzie ich prawdziwe zwycięstwo. I jest w tej książce właśnie Krypta Babelska i papieski tron, wszystkie wypowiedzi Ojca Świętego o marszałku Józefie Piłsudskim. Oczywiście jak najpozytywniejsze. I w Radiu Maryja był wywiad z arcybiskupem tym z Gdańska. O Boże, zdenerwowałam się. I powiedział ksiądz arcybiskup, że głodziem, że kiedy bywał w Watykanie, to zawsze się witał z Ojcem Świętym. I każda rozmowa zaczynała się od pytania, czy istnieje w Polsce kult marszałka Piłsudskiego. I ostatnia, mówi, moja rozmowa też się zaczęła od tego pytania. To podał ten wywiad z artystem Głudziem, ksiądz ojciec Klapka w zeszłym roku w radiu.
Podziękuję może już pani tak, żeby oddać głos panu profesorowi. Tak grzecznie chciałbym to zrobić. Panie profesorze.
Bardzo dziękuję za ten głos i przypomnienie. Aczkolwiek też pragnę nadmienić, że chociażby w naszym wcześniejszym wejściu antenowym przy okazji audycji w telewizji Trwam o Józefie Piłsudskim w kontekście tematu, którym jest jednak te relacje w tym kontekście niemiecko-rosyjskim i polskim. Mówiliśmy o tym chociażby w kontekście tak zwanej wojny prewencyjnej przeciwko Niemcom. Ja jestem jak najdalszy od postponowania w jakikolwiek sposób osoby dokonań marszałka Józefa Piłsudskiego. Aczkolwiek z drugiej strony też trzeba pamiętać o tym, że o czym już wcześniej wspominałem, że tu dla pomyślności politycznej Polski w tym newralgicznym okresie przełomu 18-19 roku właśnie konieczne było porozumienie tych dłuch, to znaczy i Józefa Piłsudskiego, który był na miejscu w Warszawie i który miał władzę de facto, i z kolei Romana Dmowskiego, który był de facto uznany jako reprezentant polskiego rządu, czyli Komitetu Narodowego Polskiego, przez mocarstwa zachodnie. Trzeba jeszcze pamiętać o jednym względzie dotyczącym wewnętrznej polityki Polski, mianowicie takim, że Wielkopolska, Wielkopolanie uznawali z kolei jako rząd polski Komitet Narodowy Polski Romana Dmowskiego. W kontekście też nabrzmiałej sytuacji w relacjach polsko-niemieckich zbliża się powstanie wielkopolskie i wybuch powstania wielkopolskiego w grudniu 1918 roku, więc kolejną, można powiedzieć, kolejny powód, że potrzebą chwili było porozumienie właśnie Komitet Narodowy Polski, rząd w Warszawie, czytaj, Roman Dmowski i Józef Piłsudski. Rzeczywiście Józef Piłsudski pisze list zatytułowany, te pierwsze słowa, które przeszły do historii, Drogi Panie Romanie. Zważywszy na to, że nazwijmy to relacje między Dmowskim a Piłsudskim były mocno napięte, to już samo w sobie było ważnym gestem. Natomiast z drugiej strony Roman Dmowski, to widzimy w całej jego poufnej korespondencji ze współpracownikami jego politycznymi, on pisał jesienią 18 roku, że tak, on ma świadomość, że Endecja ma największe poparcie na ziemiach polskich, a przynajmniej w kongresówce, ale z drugiej strony ma żywą świadomość tego, że objęcie władzy przez Endecję oznaczałoby wojnę domową w Polsce. A do tego on nie dopuści nigdy. I dlatego konieczność pójścia na kompromis z Piłsudskim. Przy tej okazji oczywiście Dmowski wypisywał długi katalog wad charakterologicznych, politycznych, jakichkolwiek innych Józefa Piłsudskiego, ale zawsze konkluzja była ta sama. Dla Polski, dla potrzeb Polski i polskiej racji stanu konieczne jest porozumienie z Piłsudskim. I to jest też ta okoliczność, którą trzeba przypomnieć. Tak jak mówię, w żaden sposób nie wolno, ja przynajmniej nie deprecjonuję, wiem, że to jest modne w pewnych kręgach, ale ja nie deprecjonuję znaczenia marszałka Józefa Piłsudskiego, który akurat w listopadzie 1918 roku był właściwym człowiekiem na właściwym miejscu, o właściwym czasie. Bo trzeba pamiętać, proszę Państwa, że w listopadzie 1918 roku my nie tylko mamy do czynienia z rewolucją na wschodzie, bolszewicką w Rosji, ale czerwone flagi powiewają w Berlinie nad Reichstagiem, w Monachium, w Hamburgu i w wielu innych miastach niemieckich. Trwa rewolucja w Niemczech. Mamy rewolucję i na wschodzie, i na zachodzie. I teraz władze w Warszawie obejmuje w listopadzie 1918 roku, jak pani ładnie to powiedziała, nawet zanotowałem, nędzarz z Magdeburga. Biografia polityczna Piłsudskiego ma takie fragmenty, gdzie on wycofuje się. Znamy okres Sulejówka z lat 1923-26, ale tym wycofaniem się także była ta twierdza w Magdeburgu, którą oczywiście został tam osadzony przez Niemców po tak zwanym kryzysie przysięgowym z 1917 roku, który był, jak wiemy, no, też w dużej części sprowokowany przez Piłsudskiego, który dobrze odczytywał znaki czasu, zmieniającą się sytuację polityczną w świecie. To, że Stany Zjednoczone wchodzą do wojny po stronie Antanty, to, że Rosja się rozpada po rewolucji najpierw lutowej i tą anarchią pogłębiającą się. A więc to, co jeszcze było możliwe, nie dlatego, że to była jakaś zdrada, tylko takie były realia polityczne, to znaczy w 1914 roku, kiedy pierwsza kompania kadrowa, żeby podjąć działania wojenne w strukturach armii austro-węgierskiej, musiała złożyć przysięgę na wierność cesarzowi Austrii, to już w 1917 roku właśnie z tych przyczyn, że perspektywa odzyskania niepodległości Polski coraz bardziej jest realne, już nie było możliwe, już nie było wskazane. Dlatego nie można było przysięgać na wierność cesarzowi niemieckiemu czy cesarzowi austriackiemu w 1917 roku, bo w tej zmieniającej się sytuacji to było już, jak mawiał Talleyrand, nie tylko zbrodnią, ale i błędem. Więc tego błędu Piłsudski nie popełnił, bo był wytrawnym politykiem, który rzeczywiście miał przed oczyma interes Polski. I trafia do Magdeburga. Osadzenie przez zaborcę w więzieniu zawsze jest pewnym kapitałem politycznym. Tym bardziej, że w tym samym czasie wielu kompromituje się, chociażby kompromituje się też tak zwana opcja niemiecka, bo dochodzi do układu traktatu pokojowego w Brześciu. W lutym 1918 roku Niemiec i Austro-Węgier z Ukrainą, gdzie jak wiadomo za ukraińskie zboże płaci się polską chełmszczyzną i zamojszczyzną dla tak zwanej niepodległej Ukrainy. W tym Piłsudski w żaden sposób nie uczestniczy. On jest więźniem Niemców w Magdeburgu i wraca jako więzień Niemców do Warszawy, w której się rozbraja Niemców. To jest ten kapitał, który doskonale zdyskontował, ale zdyskontował dla Polski Józef Piłsudski. O tym trzeba pamiętać, że to jest właśnie ten okres kluczowy, gdzie on rzeczywiście jako tymczasowy naczelnik państwa porządkuje te struktury, gdzie rzeczywiście on musi najpierw scalić władzę, bo jest tymczasowy rząd w Lublinie, jest Polska Komisja Likwidacyjna w Krakowie, jest nieuregulowana sytuacja wielkopolska, jak mówiłem, to jest cała masa problemów, a w międzyczasie jeszcze kilkaset tysięcy wojsk niemieckich, a propos relacji niemiecko-rosyjskich i polskich. Kilkaset tysięcy wojsk niemieckich, tak zwane Oberost z głębi Rosji, wojsk okupacyjnych, chce koniecznie wracać do domu, do Niemiec, no bo dochodzą wiadomości o rewolucji. Jaka jest najkrótsza droga z Rosji do Niemiec? Oczywiście przez Polskę. I dlatego Piłsudski musi podpisać porozumienie z Niemcami, które reguluje strumień tych wojsk, które mają przedostać się z Rosji do Niemiec. To jest rzeczywiście, o tym trzeba pamiętać, bo często robi się taki łatwy zarzut, że no tak, przyjechał Piłsudski, wysłany przez Niemców do Warszawy i pierwsze co zrobił, to nawiązał stosunki dyplomatyczne z Niemcami i wysługiwał się Niemcom. On musiał z Niemcami podpisać porozumienie, ponieważ kilkaset tysięcy wojsk niemieckich stało na wschodzie naszych granic, których jeszcze nie widzieliśmy, jak będzie ten wschód wyglądać naszych granic, ale oni koniecznie chcieli dojść szybko do Berlina. Więc to były realia, w których rzeczywiście Piłsudski sobie radził i w których także radził sobie Dmowski, bo oni umieli porozumieć się dla Polski.
Panie profesorze, tutaj musimy zakończyć nasze rozmowy. Bardzo dziękuję. A na zakończenie jeszcze pytanie, co zrobić, żeby historia była nauczycielką życia?
No cóż, to trzeba tej nauczycielki się słuchać. To znaczy trzeba ją poznawać. Jakie ona ma, jakie pewne prawa w zachowaniu tej nauczycielki następują. Ta nauczycielka z biegiem czasu się zmienia, ale pewne wskazówki daje. To znaczy daje takie wskazówki na przykład od nauka płynąca, że jakkolwiek musimy patrzeć z uwagą na naszych sąsiadów z Niemiec, na Niemcy i na Rosję, to przede wszystkim musimy pamiętać o tym, co jest w naszych możliwościach oddziaływania, co my możemy zrobić dla poprawienia własnego bezpieczeństwa, dla uzbrojenia armii, nie rozmontowywania armii, do stworzenia zintegrowanego systemu bezpieczeństwa, a nie fragmentaryzacji tego systemu bezpieczeństwa, do stworzenia rzeczywiście pewnych kuźni elit politycznych, które będą myślały w kategoriach interesu polskiego, a nie w kategoriach na przykład wzywania, no jakby nie było naszego sojusznika z NATO czy z Unii Europejskiej, ale wzywania go do tego, żeby objął kierowniczą rolę w Europie, jak do niedawna słyszeliśmy z ust reprezentantów pewnej elity politycznej. A wreszcie ta nauczycielka mówi, że trzeba tą historię poznawać. To znaczy trzeba nie tylko
poznawać ją przez pryzmat różnych działań, które nazywamy polityką historyczną, ale przede wszystkim przez to, żeby poznawać tą historię na poziomie tym najważniejszym, czyli szkolnym, bo nie łudźmy się, w przypadku wielu dzieci czy wielu młodych ludzi ten kontakt z historią, w sensie nauki historycznej, niestety, ale tak jest, pojawia się, czy to jest jedyny kontakt, to jest szkoła. Niestety nie rodzina. Chociaż rodzina powinna być, trzeba o to też dbać, żeby była tym środowiskiem podstawowym dla przekazywania pewnej wiedzy historycznej, ale trzeba o tym pamiętać, że to dzieje się przez szkołę i żeby uniknąć tego niepokojącego zjawiska, które pokazywane jest we wszystkich statystykach, że im młodsze pokolenie na przykład, tym mniejsza wiedza o tym, co się wydarzyło w Katyniu w 1940 roku, to musimy właśnie spojrzeć na te, czy podjąć tą pracę u podstaw, niestety. To nie znaczy, że trzeba zarzucać te inne aspekty. Nie, trzeba robić to i to jednocześnie, bo czasu jest coraz mniej.
Bardzo dziękuję. Pan profesor doktor habilitowany Grzegorz Kucharczyk, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, był naszym gościem. Panie profesorze, dziękuję za obie części spotkania z naszymi słuchaczami.
Bardzo dziękuję ojcom za zaproszenie. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. A temat, proszę Państwa, Polska między Rosją a Niemcami. Obie te audycje będą już wkrótce także dostępne na naszej stronie internetowej radiomaria.pl.